kiedyś wreszcie zamówi nas. Pozwolisz na wszystko was
nieść. Likwidujemy jedno, a na to miejsce powstają następne. O co mi chodzi?
Żeśmy se brutalnie zaczęli, tak jakoś sobie. No więc cześć, koczowisko dekadencji.
Dzień dobry.
Tutaj. I od razu powiem, że czat jest na stronie enklawa.net i kontestacja.com też jest czat i na przykład na jednej z nich przyszedł Jacek Blacha, zresztą na pewnie obydwóch jest, bo on umie się rozdwoić i mówi: Hugo ma tak zmęczony głos, jakby zamiar zaraz miał umrzeć. Czy to prawda? Że zaraz umrzesz.
To prawda. Wirusy go zżerają i to nie tylko moje gardło, ale również serwery. Wobec tego dzisiaj na żywo tylko w enklawie i tam tylko czat. No, ale nagranie będzie dzisiaj o północy i tu, i tu. Czyli
i
w kontestacji także.
No, w enklawie nawet wcześniej będzie. No, bo nagranie i tak jest najważniejsze, bo nikomu się nie chce przychodzić w piątek wieczorem, tylko chamy słuchają potem już, potem, po piątku, zamiast odwołać imprezy piątkowe, weekendowe, to nie.
O, Martin, powiedz pieniądze.
Pieniądze?
O, to się od razu ożywiłem.
Znam to słowo.
Nie jest dobrze.
No ale dobrze, to nie będzie tak źle. Możecie dzisiaj też dzwonić tak jak normalnie zawsze przez Skype'a albo telefon. I chyba dalej oba numery działają, czyli przez Skype'a nkawa.net albo kontestacja.com, a numery jak jest?
222-195-321.
Albo 222-195-159. Jak se chcecie, to tu albo tam.
Pełna wolność. Preferujemy wolny rynek, możecie dzwonić na jeden z dwóch numerów. Tak samo jak jest dwóch kandydatów zawsze na ten,
tak,
do wyboru.
Tak. I zawsze.
Na kogo chcecie, byleby na tych dwóch.
Pełna wolność. To też demokrację mamy taką tutaj, tak. A czy my mówiliśmy już kiedyś o Uberze?
Nie, nigdy. A co to takiego?
No był taki serial Piątek 13 i tam w części 13 był Uber Jason.
A, no było. Wszystkie 11 części obejrzeliśmy.
Tak, oglądaliśmy, zdaje się, nawet razem kiedyś przez internet w dziwny sposób. I prowadziliśmy jakieś rankingi chyba, kto zginie. Znaczy, kto za ile punktów zginął, jaką śmiercią w tym horrorze.
A to rozumiem, że jakieś przemyślne skojarzenie ci się takie do aktualnego tematu jakiegoś?
Jak widzę słowo Uber, to zawsze mi się Jason przypomina.
A, tak?
No.
Myślałem, że dlatego, że dzisiaj piątek.
Bo z czym mi się jeszcze może kojarzyć? No z Hitlerem trochę. Że Uber. Że to takie Übermenschen, czy coś takiego.
O co ci chodzi z tymi Uberami? Czyżby ci chodziło o protest taksówkarzy w Warszawie?
O to mi chodzi, ale...
Odbył się, był 3 dni temu.
Odbył się i ja tylko z niego zobaczyłem plakaty. Ja nie wiem, o co chodzi, to ja mam nadzieję, że powiesz. Taki temacik na rozgrzewkę jest. Ja widzę przed sobą zdjęcie z protestu. To jest chyba przed dworcem czy gdzieś i mam następujące plakaty są. Pierwszy plakat
z
flagą żółto-czerwoną, nie wiem dlaczego. Tylko legalne taksówki, wykrzyknik. A drugi plakat mówi Uber równa się HIV. No co chodzi?
W imię zasad, skurwysyno.
Dobra, okej, teraz wytłumaczę, co tu chodzi. W ogóle, czemu Uber równa się HIV?
A to może powiedz o tej stronie, która tam stoi za tym protestem, bo oni tam mają swoją stronę. Przy okazji sobie ją wpiszę, bo zapomniałem.
Jaką? Ja nic nie wiem w ogóle, o co chodzi. Musisz
tam... W plakacie jest, który masz przed oczami.
Taryfa.info, to ta?
O, właśnie, ta jest.
To ja zobaczę, co tam jest.
Tam sobie możecie obejrzeć stronę w akcji taksówkarzy, którzy jeździli między innymi koło Sejmu w Warszawie i protestowali. Protestowali na tej zasadzie, że jechali wolno i gwizdali. Nie gwizdali, tylko klaksonili. I no, zapytasz zapewne, ciekawy, tak, słuchaczu, przeciwko czemu się protestuje, no bo się przeciwko czemu się zwykle protestuje.
Tak.
Więc powiedz, Marcin, co widzisz na tej stronie, którym przypomnimy taryfa.info, możecie sobie tam wejść i domyślam się, że komentarze są wyłączone.
Widzę najpierw nagłówek z napisem taryfa info, pismo warszawskiego taksówkar. Taksówkar. Tak jest napisane. I dalej mam dwa plakaty. Pierwsze, protest taksówkarzy 27 maja na lotnisku, więc to prawda.
To właśnie wtedy było. A to na lotnisku było, a to przepraszam. Na lotnisku. To, ale nie przy koło Sejmu, wiesz, widziałem nagranie. No nieważne, gdzieś tam było.
A na drugim plakacie jest w takim stylu PRL-owskim gość, co wznosi pięść do nieba. Bardzo mi to przypomina. Byłem w Muzeum PRL-u nie tak dawno. Jest niedaleko Lublina takie. Takie same plakaty były.
White power taki.
Taki white power właśnie.
I to jest, hasła są nielegalni, stop.
Ukarać winnych.
Egzekucja prawa.
Egzekucji prawa. Chyba, nie umiałem dobrze po polsku pisać. No, to tak, pismo tak. Warszawskiego taksówkar, egzekucji prawa. I dalej jeszcze raz, nie chcesz być okradany przez oszustów? Ja nie chcę na przykład.
Nie ja wiem, też, jak, ja też chcesz? Nie chciał.
Nie chcesz pracować po 70 godzin tygodniowo?
No pracuję tyle.
Ja chcę w sumie.
Może zależy na czym.
Chcesz powrotu do limitów licencji taksi?
No nie bardzo.
Co to jest?
To takie... Czy są jakieś limity? Wszędzie są.
Co to są limity licencji taksi?
No żeby za dużo taksówek nie było, żeby... Pamiętasz jak było?
Teraz tak jest, nie?
Za twoich czasów, nie?
No,
czyli,
no, no.
Czyli dawnych czasów, że postój taksówek, to się tak nazywał humorystycznie, bo tam stali ci, którzy czekali na taksówki.
No tak.
Co więc oni by tak chcieli właśnie, żeby było mniej tych taksówek, żeby ci klienci tam stali i czekali w tej kolejce na nich.
Wiesz, te gorsze mi się wspomnienia zacierają trochę, muszę sobie przypominać. Niedługo sobie zapomnę, że były kolejki po papier toaletowy, musisz mi przypomnieć czasem.
To chwała ci za tego, za bareję, że można zawsze włączyć i sobie przypomnieć.
No, bo byśmy zaraz by nam wyobraźnia jakieś głupoty powiedziała. No i dalej jest jeszcze, chcesz godnie zarabiać, chcesz godnie żyć?
A tu już o godności kiedyś mówiliśmy, myślę, o tych godnych zarobkach. Ja bym chciał godnie zarabiać.
Ja też, bardzo godnie. Nie wiem, co to znaczy do końca. Znaczy nie kłamiąc chyba, czy coś.
Nie wiem, ja też nie wiem.
Dla mnie godny człowiek to taki moralny, więc ja nie wiem, o co chodzi. Im chyba chodzi, chcesz dużo zarabiać po prostu. No, więc mówię, pokaż to, piszą, bądź z nami, pokaż to. I nie pozwól się dalej okradać przez oszustów nielegalnie wożących ludzi.
Oszustów.
Co znaczy nielegalnie? Oszustów? Na czym polega oszustwo wożenia ludzi? Czyż mnie dowiezie ktoś w inne miejsce niż chciałem, tak?
No to na przykład, coś. Albo powie, że za 10 zł, a powie ci 100.
O, to tak w Izraelu zrobił. Ja chcę, żeby ten oszust z Izraela, żeby precz z nim. Powiedział 19 dolarów, a wziął 20. Jeszcze się upierał, że powiedział 20. No. Mogłem nagrać, nie miałem czym. No więc im chodzi o co? O co im chodzi w ogóle? Czego oni chcą? Od kogo oni coś chcą w ogóle? Do kogo oni strajkują?
Ja ci tutaj powiem, ja też czytam ich stronę i tutaj jest napisane, oni tam się wyliczają tu ten, że jest w Warszawie, jest, bo to w Warszawie. W Warszawie jest około 8,5 tysięcy taksówkarzy, ale 11 tysięcy taksówek. Jak to możliwe?
Jak?
Przez absurdalne zapisy ustawowe można dostać licencję mimo braku uprawnień. Czym oni mówią?
Ja nie wiem.
Nie wiem, ale to przejdźmy może do haseł, bo hasło jest właściwie jedno.
No.
Bo właściwie o to walczymy.
Godności życia.
Czekaj, walczymy o przywrócenie limitów wydawanych na licencji taksi.
No to przecież oni zapytali, chcesz powrotu do limitów licencji taksi? I ja myślałem, że prawidłowa odpowiedź jest nie chcę.
Właśnie, a tutaj odpowiadają na innym miejscu swojej strony, że oni walczą o przywrócenie tych limitów.
Aha, żeby... No ja się nie dziwię wcale. Ja bym na przykład chciał limity programistów. Już oczywiście, żebym ja był w ramach tych limitów
programistów. Ja rozgłośni radiowych, biznesowych i żeby jedna była.
Jedna. Ja też bym chciał, tylko że ja bym chciał być pierwszy.
Moja właściwie, tak.
To gorzej. To nie. Limity na książki na przykład. O, to wszystko.
Na szkolenia online, żebym ja miał te 10 limitów i nie musiałbym robić kolejnych 10, bo już i tak nikt by nie zrobił innych.
Tak. Czyli oni chcą, żeby... Ale nie wiem po co właściwie. Po co im to? Co im to daje?
No więcej pieniędzy zapewne.
Ale to im nie da, przecież ludzie przestaną w ogóle używać taksówek, jak się nie będzie dało dostać do nich. Tylko będą używać Ubera.
Właśnie nie będą, trzeba wyłapać tych wszystkich oszustów z HIV, znaczy z Ubera.
Co będzie teraz? Czarny rynek podwożenia ludzi?
No, a jak jest ten teraz, że skarbówka przecież siedzi ich ten i łapie tych nielegalnych sprzedawców pietruszki, a policjanci tych nielegalnych przechodzących na świetle.
Nielegalne podwózki będą teraz.
Tak, tak. I dokładnie. Przy tym już jest, jak wiesz, zakrojona szeroko akcja przeciwko kierowcom. Jako że w ogóle, jak ktoś wyliczył, że jeżeli w tym tempie policja będzie odbierać prawa jazdy, co w pierwszym tygodniu obowiązywania tych nowych ustaw, 50 tych, to 20 tysięcy osób straci prawo jazdy do końca roku. A, znaczy w ciągu roku.
A mnie nie żal.
Więc w sumie, jeżeli tak, wiesz, parę lat i właściwie już nie będzie kierowców de facto, więc problem się...
Nie wiem, ja nie
wiem. Żeby się przesiąść wtedy na rowery.
Na rowery. Mi się to podoba. I licencje właśnie na samochody. Powinno być w mieście 10 tysięcy samochodów.
I wtedy będą ten, będzie protesty przewoźników rikszami, bo już nikt nie będzie autem jeździł. Wprowadźmy licencje, limity na przewóz rikszami.
Dobra, ale poczekaj, bo ten Uber to jemu wiszą w limity, bo co mają limity licencji do tego? Jest taka aplikacja, zdaje się, ten Uber cały i on to jest taka jakby wielka giełda informacyjna, na której z jednej strony przychodzą kierowcy, a z drugiej strony ci, co chcą jechać. No i się łączą i ktoś kogoś podwozi. Tak to działa? Dobrze rozumiem?
Tak, tak, to jest takie peer-to-peer, tam B2B, nie, czyli C2C.
No tak. I teraz pytanie, czy taksówkarze na oto się czepiają?
Tak, też, jasne.
No ale to im nic nie da wprowadzenie tych licencji, przecież każdy może sobie podwozić kogo chce.
No nie może, jeżeli czerpie z tego tytułu korzyść materialną.
Aha.
Przecież tak samo jak się do BlaBlaCarów dobierają, tak samo się dobierają do tego, do Airbnb się będą dobierać i tak dalej. Do wszystkiego, co świadczysz bez założenia działalności gospodarczej, bez odpalenia kasy fiskalnej i innych takich.
Pomarańczowy misio powiedział na czacie, ciekawe kiedy PKP będzie strajkowało, że jest BlaBlaCar. PKP nie będzie strajkował, bo im większe straty przynosi, tym więcej państwu mu dokłada, więc im to wisi. I powiewa, ale pewnie by strajkowało, jakby to była prywatna firma, nie? Pewnie tak.
Tak, no są przecież liczne protesty podnoszone przeciwko polskiemu busowi innych, którzy nie potrafią tak tanio jeździć autobusami.
No właśnie. Wiem, że tak w Polsce jest plus taki, że bardzo łatwo rozpoznać kompletnie nieudolnych nieudaczników. To są wszyscy ci, co idą protestować. To zdaje się, że się sprawdza wszystko. No popatrz, tu nauczyciele, pielęgniarki, prawda? I co tam, ci lekarze, co nie wyjechali.
Górnicy, kolejarze.
No zgadza się, nie? Teraz byli ci przewoźnicy nierentowni i co teraz jeszcze? Taksówkarze. No tak, na końcu byli taksówkarze. Ogólnie to jakie wy macie zdanie o taksówkarzach? Tak? Czy ogólnie się ich lubi, czy nie? Jak strażaków, czy bardziej jak policję? Czy jak kogo?
Porównanie. Ty, a ostatnio mi ktoś ten, znaczy nie, to nie mówił, tylko czytałem o gościu, który tam nie wyszedł mu biznes, a wywiad z nim czytałem w Afryce gdzieś, nie pamiętam w którym kraju, przyznam się szczerze, bo Afryka to jednak duży kontynent, no, że co go zdziwiło, tam się go pytali w tym kraju, a on mówi, że no jest parę takich rzeczy, które go zdziwiły, między innymi tym, że jak patrzył sobie raz, że zaczął się płonąć budynek. No, to przyjechała straż pożarna, mówi, że dosyć szybko i sprawnie. Tylko, że zanim zaczęli gasić, to poprosili właściciela o zapłacenie za wodę.
O, a to nowość, to nie wiedziałem.
Więc powiedział, że od tego czasu nosi gotówkę w kieszeni tam.
Bo się może coś palić.
Zda się to nawet to sprywatyzować.
Oni z kasą fiskalną, rozumiem, chodzili, czy strażacy.
To w ogóle to jest, wiesz... Nie, już mówiłem może poprzednio, już mi się myli w tej audycji, co mówię, ale to ten Zbyszek ostatnio z Wielkiej Brytanii, ten, który zakłada firmę, właśnie się dziwił, że w Anglii nie są znane kasy fiskalne. Nie
no
ma
ja
czegoś...
wiem, właśnie. Ja się zdziwiłem, że w Anglii nie ma kas fiskalnych. Nie wiem dlaczego się w tą stronę zdziwiłem. Może no bo przyzwyczaiłem się do Polski za bardzo już, no właśnie. A już ścigali tego Ubera, ja mam tutaj newsa z początku maja, z 4 maja, że uznał sąd w Brukseli, tak, w Belgii, uznał jakiś samochód za nielegalny i go skonfiskował, bo ktoś korzystał z Ubera i woził ludzi. I powiedział, że to jest nielegalne, to nie można tak w ogóle i stracił samochód, zabrali mu go.
gdzieś.
Tak jest, to wiesz, nie on jedyny, tam kilkadziesiąt osób z tego co wiem straciło, czy sto kilkadziesiąt.
No, nie można, nie wolno. Nie wiem dlaczego.
Ty jesteś nielegalny, jesteś jak jeździsz.
No, ale ludzie dalej to robią, no. A policja to ma łatwo, bo tak bierze sobie, wchodzi na tą aplikację, a no nie ma łatwo, bo w Polsce oni nie mają internetu. No dobra, to jakiś wydział specjalny policji w Polsce, w którym jest internet, pewnie gdzieś jest taki w Warszawie, to on ma łatwo, bo on po prostu zamawia usługę, jedzie taksówką, pyk, od razu. Znaczy taksówką, tym samochodem u kogoś. No i co? I co? I łapią. To przesrane, no. No i co to zrobić? Może zrobić taką, na przykład, myślę sobie, że fajna by była jakaś strona, gdzie są ludzie zaufani, że nie są policją i urzędnikiem. Co? Takie na przykład wzajemne, strona wzajemnego zaufania, że teraz jak ktoś zamawia, to sprawdzałem, czy to nie jest policjant już.
Czyli to, że ktoś za niego poświadczył.
Tak, że tam dużo ludzi. Jak, znaczy, że mam 100 świadków, że nie jestem z policji i wtedy mogę normalnie funkcjonować. Bo
w społeczeństwie.
W społeczeństwie, wolnym, w wolnej Polsce. Tak. W której wolno jeżdżą taksówki. No, ten news o taksówkach. Ja nie wiem, jak się to skończy, ale to jest dla mnie straszne.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji. Pierwszego i jak na razie jedynego polskojęzycznego podcastu Radia Wolnościowego.
No, tak jak pan powiedział, to ja już nie muszę. No. Tam. Jak tam, Choróbsko? Umarłeś już?
A wszystko w porządku. Musisz mnie cały czas pobudzać, żebym tutaj usnął.
Pieniądze, dolary, dolary.
Dolary? To czekaj, wybiorę jakiś nowy dżingiel, co by...
Franki, franki.
Go nie znać.
Schodzimy w dół, żeby się odbić.
No dobra, no ale byłeś na tym proteście taksówkarzy, bo fajnie by było wywiad zrobić. No.
Fajnie, ale nie byłem. Ja przyznam się, że nawet się dowiedziałem dopiero ze zdjęć pod post factum, więc jestem słaby dziennikarz, że nie wiem o takich ważnych wydarzeniach w życiu stolicy tego fascynującego kraju.
No ja muszę jednak do tej Warszawy wrócić. To już za miesiąc będę i będę jeździł i sprawdzał. Tam się wszystko dzieje.
Tak już na stałe się tu przenosisz?
No nie, no nic nie ma na stałe. Ale znaczy, tak, no,
tak. Najbliższy rok?
Póki wytrzymam. No, na rok to tak. No i na tej stronie jeszcze tych taksów, tych taryfiarzy warszawskich tam narzekają, że coś nie wyszedł im ten protest. Jest napisane, że chcemy całej Europie pokazać, że w Warszawie ludzi wożą przestępcy.
Przestępcy.
Przestępcy. Ale musi nas być więcej. W Niemczech, Francji, Belgii, Holandii czy Hiszpanii Uber nie może działać. Poważnie? Nie wiem. Ale tam protestowały tysiące taksówkarzy, a w Warszawie protestuje 100. Reszta ma to w nosie. O.
A może zarabiają pieniądze po prostu.
No może, a może mają jakąś awersję po tym, jak żyli w PRL-u, to mają już dość takiego systemu, gdzie władza wyznacza kto co może. Może. Ale...
Pocieszające, że tylko 100 było, a czy w sumie 100 było też przedsiębiorców na manifestacji przedsiębiorców, więc
to
nie
mniej
ma czym
pocieszające. No ja myślę, że to jest właśnie mało pocieszające, bo wszyscy chyba mają wszystko w dupie. Już nikt nie wierzy, że da się coś zmienić. Chyba, że Kukiz wierzy. Wierzysz Kukiza?
Nie.
A nie zapisałbyś się do jego partii?
Nie.
Dlaczego nie?
No, ale o tej partii możemy zaraz pogadać, bo to jest w sumie ten.
Dobra.
Wiesz o czym? O co chodzi?
O co chodzi?
O gazecie pogadajmy.
O, pogadajmy o gazecie.
To ja dżingielek, który się nazywa Pieniądze.
Bardzo proszę.
A cholerę mi pieniądze.
To krótki był trochę. No, bardzo, dobra. Dobrze, to porozmawiajmy o innym temacie. Przeszliśmy na Kukiza, a z Kukiza przechodzimy do Wyborczej gazety.
Przypomnę, że tylko, że to jest audycja Koczowisko Dekadencji. To jest taka audycja na luzie, nie spinajcie się za bardzo, słuchając niej. Dzisiaj tylko i wyłącznie na antenie Enklawy, a normalnie na Enklawie i Kontestacji równocześnie, ale coś się zadziało w Kontestacji, więc teraz będzie tylko na Enklawie, ale nagranie będzie i tu, i tu.
Będzie.
Możecie dzwonić na numer telefonu tam podany na stronie enklawa.net i na numer Skype'a też możecie dzwonić, żeby się tutaj wypowiedzieć na jeden z tematów, który tutaj dosyć luźno i frywolnie sobie komentujemy. Co tam w gazecie przed wyborami? Ponieważ przypomnę jeszcze, że wybory się odbyły z tydzień temu, druga tura prezydenckich wyborów 2015, w których prezydentem został Andrzej Duda i przegrał Bronisław Komorowski, popierany przez wszystkie...
No nie wszystkie.
Przez wszystkie telewizje przynajmniej.
Wszystkie? No, zawsze są jakieś niezależne, które popieram jak to niezależne kogo innego.
Dokładnie tego drugiego, bo w Polsce jest taki dualizm, że jak się nie popiera jednego, to się popiera drugiego.
Przy okazji to wyjaśnię, na czym polega niezależność, żeby popierać tylko, że kogo innego. To wtedy jest niezależność, a jak się popiera tego innego, to jest zależność.
Tak, więc robię coś niezależne.
Rozumiesz? Ja tego niezależne. Wiem, że tak jest, ale nie rozumiem trochę tego. Trochę nie.
I co przed wyborami, dzień wcześniej, właściwie dobę wcześniej, opublikowała Gazeta Wyborcza?
Że popiera.
Kogo?
No tego, kogo zawsze, nie? No rząd chyba.
Złe pytanie.
Tak, więc popiera i opublikowali to wprost i mimo, że w normalnym kraju to by chyba nie było jakieś tam szczególnie dziwne, to w Polsce jest skandal. W ogóle w Polsce jest wiele dziwnych rzeczy, których nie ma w normalnych krajach. Może przypomnimy. Na przykład jest instytucja ciszy wyborczej. Co to do cholery jest? I po cholerę to w ogóle jest? I w jakim kraju jest cisza wyborcza? Jest coś takiego? Ja nie wiem. Ja nie słyszałem nigdy, że może gdzieś jest, ale nie wiem. Jest?
A co za problem wpisać w Google i się dowiedzieć, gdzie jest cisza wyborcza? Ale co to ma za znaczenie właściwie?
Nie, no, że jest tu trochę wyjątkowe. Że trochę... Nie wiem, żeby ludzie pamiętali, że jak będą gadać z kimś normalnym ze świata, to on w ogóle nie zrozumie, na czym polegają polskie problemy. O. Albo na przykład jest autoryzacja w prasie. W żadnym kraju nie ma czegoś takiego dziwacznego. To polega na tym, że zrobisz z kimś wywiad, a on ci musi pozwolić po przeczytaniu wywiadu, żeby ją opublikować. Mimo, że to powiedział już, to wszystko jedno, nieważne. On może powiedzieć, a nie, ja nic nie mówiłem i już. Nie? Tak to działa?
Tak.
I nie ma tego też w żadnym kraju. No, więc tak samo jak i ta wyjątkowość jest tutaj, że w normalnych krajach chyba różne takie środki opiniotwórcze mówią, że są za tym albo za tamtym i nikt się chyba nie przejmuje. No, w Stanach jest wiele różnych, jest od cholery tam różnych organów prasowych, internetowych czy czegoś i one się nie szczypią i mówią, że popieram tego albo tamtego. Są z prawicy, lewicy, chrześcijańskie albo satanistyczne. I mówią wprost, ale w Polsce nie wolno mówić.
Wolno, ale czy trzeba?
No nie wiem, czy trzeba, ale czy wolno?
No, no pytanie, czy media, znaczy nie mówię, czy zakazać im, bo jak ktoś chce popierać kogokolwiek, to jego wola. Ale czy będąc dziennikarzem powinieneś mówić, że popierasz danego kandydata czy partię?
O, i to, o to jest pytanie, bo powiemy wam, co się stało. Stało się tak, że jeden dziennikarz, Seweryn Lipoński, na antenie jakiegoś radia skrytykował fakt, że wyborcza popierała kandydata. No.
No, bo wyborcza dynamiki, popiera. Martin, trochę, no.
Bo ja czekam na ciebie, no, żeby znasz pikantniejsze szczegóły jakieś.
Że myśl masz jakąś do ten.
No nie mam żadnej na razie. Na razie przedstawiam, o co chodzi.
Tak,
wstępy to robię. No więc było tak, no wyborcza popiera Komorowskiego, a wkurzył się Seweryn Lipoński i mówi, że to skandal w ogóle. Skrytykował, że gazeta popiera. Kandydata powinna być niezależna, obiektywna. A jak jest obiektywna, to nie powinna popierać. Powinna czy nie powinna?
Nie powinna.
A ja mówię, że a czemu nie? Że i tak popiera.
No bo na tym polega dziennikarstwo według mnie, że się nie popiera kandydata. Znaczy, ale to, że oni popierają, to jest, wiesz, oczywiste. To nie muszą o tym mówić nawet.
No
nie?
To czemu mają nie mówić? To chyba uczciwiej nawet.
No uczciwiej, ale nie powinni popierać.
A dlaczego nie?
Bo to nie jest dziennikarstwo.
Ale to jest dziennikarstwo, tylko inne. No bo jest co innego publicystyka, jakaś tam albo opiniotwórcze. Dziennikarstwo co innego takie, że no newsy prezentują, jak się to nazywa.
Informacyjne dzienniki.
Informacyjne. No właśnie, no informacyjne nie powinno, ale takie jakieś publicystyczno, nie wiem, opiniotwórcze, to czemu nie? Na przykład, czy kontestacja popiera kogoś w wyborach prezydenckich?
Nie, nigdy nie popiera i nie będzie popierać.
A dlaczego nie?
Bo to nie jest dziennikarstwo.
No a jakże nie jest? No przecież i tak wiadomo, że są sympatie w stronę.
No są, no każdy ma swoje, ale nie ma żadnej polityki, wiesz.
Ale no to swoje, no dobra, no ale każdy dziennikarz oddzielnie nie może powiedzieć, na kogo głosuje?
To może, jak najbardziej.
No to będzie złym dziennikarzem.
No tak, to prawda.
Dlaczego? Ja nie uważam, że będzie złym.
No będzie, bo nie da się, wiesz, to jest tak jak, nie wiem, jak się oddziela treści redakcyjne od reklamowych. Z zasady jest tak, została, wiesz, praktyka.
No, ale nigdzie na świecie nie ma takich zasad i to w tych krajach, gdzie są dużo wyższe standardy. No.
Jak to nie ma? No, ale no, mówisz jak? O treściach redakcyjnych i reklamowych, czy mówisz o popieraniu kandydata?
O popieraniu kandydata albo jakiejś tam grupy kandydatów albo opcji politycznej.
No i?
No to się przyznają, że popieramy tego albo tamtego i jakoś...
Tak, ale to jest gówniane dziennikarstwo, no za przeproszeniem.
No właśnie jest dobre, bo jest Gazeta szczere.
Gazeta Wyborcza ma dziennikarstwo polityczne gówniane, tak samo jak gówniane dziennikarstwo ma, nie wiem, Gazeta Polska, no.
Ale ja ci powiem, z czego to wynika gówniane, bo to się... No ma raczej gówniane, jak się, no dobra, standardy jakieś światowe przyjmie, to gówniane raczej. Na standardy polskie to nie takie złe, no. Ale gównianość polega właśnie chyba na tym, że się udaje ciągle, że się próbuje się niemożliwe zrobić, że uprawiać dziennikarstwo, ale nie mieć poglądów. Ale tego się w ogóle nie da zrobić. Dlatego jest gówniane. Jakby się przyznali, że my popieramy Komorowskiego, to by było dużo uczciwsze to już.
Przecież wszyscy wiedzą, kto popiera Komorowskiego, a kto popiera Andrzeja Dudę.
No to czemu nie,
kto finansuje, kto jest finansowany przez Platformę, a kto przez PiS.
No to czemu nie wolno powiedzieć o tym?
No wolno o tym powiedzieć. Chodzi o to, że to nie jest wtedy dziennikarstwo już.
Jak się powie?
To jest propaganda. No Gazeta Polska, wiesz, TVN czy Gazeta Wyborcza to nie robią dziennikarstwa, tylko robią propagandę. Mówię oczywiście o działce politycznej, nie mówię o całej reszcie, bo wiesz, całej reszcie działalności. Mam duży szacunek co do reportaży TVN-u czy Gazety Wyborczej, felietonów i tak dalej. Mówię o dziennikarstwie politycznym. To nie jest dziennikarstwo, to jest propaganda.
No dobrze, no to jest propaganda. No, powiedzmy, że jest dziennikarstwo sympatyzujące, no. No dobra, jak to nazwał, tak nazwał. No, ale póki to jest uczciwie mówione, że my jesteśmy sympatykami tej i tamtej opcji i w ramach tego uprawiamy dziennikarstwo, no to czemu to jest nieuczciwe?
Nie, bo mówimy wtedy, że będziemy wyciszać niewygodne fakty dla naszego kandydata i nagłaśniać fakty niewygodne dla przeciwnika, co jest całkiem dobre, żeby je nagłaśniać, jeżeli są zgodne z prawem, prawdą. A jak wiadomo, nie do końca tak się dzieje.
No to co, gazeta Głos Niedzielny jest gównianym dziennikiem, bo popiera katolicyzm? I nie nagłaśnia tego, co protestanci dobrego robią na przykład?
No jeżeli ukrywa to, co robi katolicyzm złego, tak, to wtedy to nie jest dziennikarstwo, to jest propaganda katolicka.
No ale to jest dobra gazeta, no i ty po prostu gazeta katolicka, ja nie widzę, dlaczego jest gówniana. W ogóle nie znajdziesz takiej gazety, co jest jakaś idealnie obiektywna, bo ona jest nudna zwyczajnie. To w ogóle nie jest gazeta.
Ja nie mówię o obiektywności. No jeżeli masz, weźmy sobie gazetę, no to z mojej działki, tak? Przedsiębiorczą, nie? O biznesie.
O, pieniądze. Budzimy się, pieniądze.
A, cholera mi pieniądze.
No. to mój dżingiel.
Dżingielek dnia.
Zabrał mi dżingiel.
Okej, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pisać o blaskach i cieniach przedsiębiorczości, że są oszuści i można zarobić, że tak czy tak. Nie musi się wybielać, że nie, że przedsiębiorcy to są anioły. To po prostu pisze się o całości.
To, ale jest. Co o całości? To co, nie można mieć własnych poglądów, czy jak?
Biznesu. No nie przemilcza się. O to chodzi.
Ale zawsze coś przemilczysz. To nie da się tego w ogóle zrobić, no. Zawsze wybierasz sobie coś, co uważasz za ważniejsze. No i jak to wybierasz?
Ale kierując się jakim kluczem?
Zawsze jakiś jest, o to mi chodzi.
No to jaki? To jest ważne.
Jest jakiś jeden centralny klucz, obiektywny, czy ktoś go ustalił?
Ale jakim byś się kierował kluczem?
No ja się sympatiami osobistymi.
Popierasz, weźmy sobie na przykład, kto tam startował ostatnio?
Cookies.
No niech będzie ten cookies, już nieszczęsny. No. To teraz co? To teraz twoim kluczem, bo mówisz, że jesteś dziennikarz Lechowicz,
no.
I mój klucz operowania danymi, informacjami jest taki, że nie piszemy źle o Kukizie. Nawet jak poszedł i nie wiem,
Ja nie piszę źle o Kukizie, na przykład, no, bo go lubię.
Bo lubię i ta staruszka to na pewno ten.
To no, nie... no i to nie jest gówniany dziennikarz.
Uważasz się za dziennikarza, który nie poda takiego faktu.
No, uważam, że to jest na przykład mało ważne, mało istotne, albo nie chcę w ogóle, żeby ktoś o tym słyszał. Od tego są inni dziennikarze. Nie, bo po prostu nie chcę o tym ja pisać. Dziennikarz może sobie wybierać, o czym pisze przecież. Co tym, co, to, że jest gówniane, że nie pisze obowiązkowo o czymś tam?
No ja, jak coś jest ważne, tak, to jest...
Ale co, kto mówi, co jest ważne? Kto to decyduje, co jest dla kogo ważne? No?
Ach, oceń.
No nie da się ocenić.
Dlatego, da się.
Patrz, na rynku dziennikarskim jest po to jest ten pluralizm, żeby każdy pisał z własnej perspektywy. I właśnie to jest fajne, a nie ty chcesz, żeby wszyscy dziennikarze pisali w sposób neutralny i to, co jest ważne dla jednego, to powinno być ważne dla wszystkich.
Nie, medium ma istotne rzeczy z danej kategorii, którą się zajmuje oczywiście. Mówimy tutaj o polityce cały czas.
No.
Poruszać. No. Dlatego wiesz, jeżeli na przykład mama
To powinna być
Madzi...
jedna gazeta.
Proszę?
To powinna być jedna gazeta. Wszystkie dobre gazety powinny być identyczne w takim razie.
Nie.
No jak nie? No jak jest ważne coś, to nie może być ważne dla jednego, a nie ważne dla drugiego.
Wiesz co, nie da się, wiesz, powiedzieć w 100%, co jest ważne, co nie.
No to wtedy już ktoś jest uprzedzony i sobie wybiera według własnego klucza, co jest ważne.
Zawsze sobie wybiera, zależy według jakiego klucza.
No o tym ja mówię właśnie, więc zawsze ten subiektywizm tam będzie. A dzwoni, zgadnij kto. W życiu nie zgadniesz kto. Dobra, zgadniesz, każdy wie kto.
Dzwoni. Dobry wieczór.
Cześć. Co ty myślisz o tym?
Ja myślę, że... Media informacyjne jako takie powoli przeżywają swoją śmierć. Znaczy to, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze tak ponad 10 lat temu, czyli przejście z kanałów, powiedzmy, ogólnopolskich w telewizji do kanałów tematycznych, dokładnie z tym samym procesem mamy do czynienia w internecie czy w ogólnie rozumianej sieci, tak? Także w sieciach takich, powiedzmy, wewnętrznych, zamkniętych, tak? No co też jest, na przykład to można podać na przykładzie spadku oglądalności dużych portali, tak? Nikogo już, czy też prawie nikogo już nie interesuje. Jest to duży odpływ zainteresowania z takich mediów, które się zajmują ogólnie wszystkim i próbują opisywać rzeczywistość, do mediów, które są ściśle tematyczne. Tak?
Masz jakieś dane, statystyki czy coś?
No to wystarczy tak poczytać na ten temat.
No to właśnie pytam, bo ja nie wiem, jak jest właściwie to ten, więc bym chciał...
Wiesz, Martynie, jest takie powiedzenie, że są trzy prawdy. Jest cała prawda, półprawda, jest gówno prawda, a zaraz za tym jest statystyka.
No tak czy inaczej, ja bym wolał tą gówno statystykę wiedzieć mimo wszystko. Też trzeba wiedzieć, gdzie co śmierdzi przy okazji.
No tak, no to jakim to, okej, to może spójrzmy na to z takiego hugonowego punktu widzenia, czy z kontestacyjnego punktu widzenia, tak? Dlaczego ja mam się teraz podpierać jakąś statystyką, tak? Wystarczy, że widzę, że media ściśle tematyczne, tak? Na przykład serwisy prawnicze, tak? No. Na przykład taki serwis jak Kontestacja, tak? Na przykład taki serwis jak Enklawa, tak? Istnieją, tak? I mają się całkiem dobrze, tak?
W porównaniu z ogólnym Onetem to nie mają się dobrze, tylko się mają fatalnie, na przykład. Jak się zależy z czym porównać. Te ogólnoinformacyjne chyba ludzie dalej czytają, ale ja nie wiem, czy to odchodzą z nich, czy nie.
Ale ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, no? a propos tego, dlaczego być może, tak? Dlaczego być może, i to nie wiem w zasadzie, czy to jest złe zjawisko, czy to jest dobre zjawisko, czas pokaże, tak? Dlaczego z Hugona punktu widzenia, jakby to powiedzieć, no nie ma... Nie jest w jego obszarze zainteresowania, żeby być, bo ja myślę, że tego chyba dotyczyła ta cała dyskusja, żeby być politycznie obiektywnym. Dobrze was zrozumiałem?
No, czy tak, czy powinien dziennikarz porządny zachowywać obiektywność, czy może mieć sympatię i głośno mówić jakie?
No i właśnie, tak? W przypadku mediów takich, które opisują ogólnie całą rzeczywistość, tak? W przypadku dużych portali, tak? To ja myślę, że coś takiego dla każdego jakiegoś tam redaktora miało jakiś sens, tak? Żeby opisywać jakoś rzeczywistość w miarę rzetelnie, tak? Natomiast zwróć uwagę, Martin, na to, że media tematyczne zajmują się konkretnym fragmentem danej rzeczywistości. Ich zadaniem nie jest opisywać całość, ich zadaniem zajmować się konkretnym fragmentem na tym fragmencie się skupiać.
No i tak mówimy o politycznej dziennikarstwie tutaj. Dobra,
okej. Więc tutaj obiektywizm to jest, wiesz, to jest, że tak powiem, sprzeczny, tak, sprzeczny z interesem danego serwisu, tak?
No,
i tutaj może jeszcze na koniec, wyciągnę coś, czego nie powinienem wyciągnąć, tak? Ale ty też, że tak powiem, dbając o swój target, tak? Jakiś tam w twoim mniemaniu, który się skupił wokół enklawy, tak? Jakiś czas temu pożegnałeś ze swojej stacji dwóch nadających, tak? Nie zrobiłeś tego z tego względu, że oni byli słabi, bo nie byli słabi, tylko z tego względu, że wyciągnęli taką tematykę, tak?
Nie, to nie było za tematykę.
Opisywali rzeczywistość w taki sposób, która ewidentnie ci nie pasowała do twojego serwisu.
No byli agresywni po prostu, w skrócie.
No, więc jak możesz, jak można mówić o jakiejkolwiek obiektywności w przypadku mediów ściśle tematycznych?
Ja nie mówię, że jestem obiektywny, tylko to Hugo teza. Zobaczymy. Dobra, dzięki, Jacek.
Dzięki.
Na razie. Co ty powiesz o tym teraz, Hugo? Masz tu głosa.
Rzeczywiście ludzie odchodzą zarówno od portali, jak i od jakichś tam mediów ogólnotematycznych. To jest fakt znany chyba już odkąd pamiętam, czyli no to, od dekady.
To od wszystkiego odchodzą? To do czego idą?
No idą do Facebooka na przykład. Aha.
No ale tam nie ma jakiegoś dziennikarstwa obiektywnego, tylko ten... W ogóle ja nie wiem, co to jest za fetysz jakiegoś dziennikarstwa, co nie ma zdania na żaden temat. Nie, ja nie łapię tego. Nie może powiedzieć, na kogo głosuję, bo co się stanie?
Możesz,
za uczciwie,
ale chodzi o dziennikarza.
No dziennikarza, no tak. Ale to już nie, to nie wiem, no może czasem
tak się tak samo, jakby, nie wiem, jakbyś był nauczycielem historii, strasznie lubił Chrobrego i nie powiedział złego słowa o nim, bo to jest takie, nie powinno się przecież mówić.
To jest dobry argument. Ja się zastanowię, a w tym czasie, jak ja się będę zastanawiał, to Kamil przyszedł.
Siemano.
Dzwonił. Ma się.
Słuchajcie, prawdy obiektywnej nigdy nie ma, bo każdy odbiera daną rzecz inaczej, mówiąc o obiektywizmie, nie?
Aha, no tak, czyli wygrał wybory Duda czy Komorowski? Czy to jest obiektywna prawda teraz?
No, to są fakty, czyli Duda wygrał, ale na przykład...
A, no to jednak jest, prawda?
Pewnych faktów, pewnych zdarzeń może dla... I ktoś inny może odebrać inaczej, a ktoś inny, to zależy w jakiej też tonacji...
Że wygrał Komorowski jednak.
To zależy, w jakiej tonacji jest podana ta informacja. Tak naprawdę mediów obiektywnych w Polsce nie ma. Jest jeden serwis, pikio.pl, taki, no można powiedzieć, że w miarę obiektywny.
Polska Agencja Prasowa jest obiektywna. Czy nie? Hugo, jest obiektywna, czy nie?
Oczywiście, że nie.
No jak, że nie? No już bez przesad. No to już nie da się być obiektywnym. No przecież...
Nie, żeby być obiektywnym, halo, wyszliśmy z punktu założenia, że dziennikarz nie powinien wychodzić z kluczem popierania jakiegoś kandydata
politycznego. No dobra, no to Polska Agencja Prasowa nie wychodzi według klucza popierania kandydata.
Ale tak naprawdę prawo obiektywne jest mało. Każdy odbiera jakieś informacje, bodźce subiektywne.
No to skąd wziąć dziennikarzy? Co to ma być, robot? Bez...
Ale dziennikarz nie musi być tak super obiektywny, taki, no nie wiem, bez duszy, że się tak wyrażę, tylko powinien też w jakiś sposób informacje przekazywać w sposób minimalnie obiektywny. No.
Co to w ogóle znaczy?
Powiedz mi jedną rzecz, do słuchacza mam pytanie.
No, słucham.
Jesteś dziennikarzem. Popierasz Janusza Korwin-Mikkego, powiedzmy. No i teraz, czy bo zakładając, że tak jest, nie? Bo takie jest twoje przekonanie. Czy jeżeli by, nie wiem, co zrobił, na przykład wypowiedziałby się, że powinniśmy, nie wiem, opodatkować powietrze, czy coś takiego, coś absolutnie szkodliwego dla niego, to czy wtedy przekazałbyś tą informację, czy przemilczał, bo ona jest niekorzystna dla niego?
Przekazałbym, no bo...
No to ci zarzucam, że jesteś antykorwinowy.
Słuchajcie, jeżeli chodzi o polityków, to tak nie wolno tak patrzeć, o, że ten kurwa jest jedyny święty i on ma rację, nie?
Można, wszyscy tak robią.
No, ja tak nie robię.
No to może wąt z Polski, to wąt z Polski.
Może no, dlatego nie mam ulubionych polityków.
Ty Żydzie! No dobra, niech będzie. Aha, bo zapomniałem, jakie pytanie było. Się zastanawiam nad wyzwiskami za to, że nie masz jednego świętego kandydata. Jeszcze to tak jak w Krakowie, jak się znajdziesz, to nie mów, że nie masz żadnej ulubionej drużyny, bo dostaniesz od Wisły i od Krakowi po równo.
Nie, dlatego więc Krakowa nie lubię.
No to mówię, że do Polski też nie, widocznie.
Wolę Warszawę.
A w Warszawie też się leją. Dobra, no okej, bo schodzimy na głupoty.
Pozdrawiam.
Dzięki. To był Kamil i teraz wracamy do rozmowy i gadamy o tym, czy sympatię może mieć, czy nie może mieć. Więc ja czytam sytuację, w której i tak masz przesrane, więc to jest ta sama sytuacja, Hugo, co ty powiedziałeś, czyli Janusz Korwin-Mikke zbluzgał, prawda, dziecko na wózku inwalidzkim, ślepe. I teraz pytanie, czy powiedzieć tą informację, czy nie?
Czarne i kobieta jeszcze.
Tak. No jest ważna, czy nie? No. Bo ja ci powiem, co byś nie zrobił, to zawsze stawiasz się w jakiejś sytuacji. Jak powiesz, to ci powiedzą, że mówisz negatywne dla kandydata newsy, bo jesteś anty i go pogrążasz. Nawet jeżeli nieświadomie, to jesteś pożytecznym anty, idiotą, czy tam jak oni to mówią. Z kolei jak powiesz, to tak będzie. Jak nie powiesz, to powiedzą, że jesteś nierzetelny i sympatyzujesz z nim. Mhm. No więc to jak chcesz to zrobić?
To, że to nie jest żadne kryterium, co powiedzą inni. To jest primo. Sekundo jest takie, że ja nie oceniam pod kątem tego, kogo popieram, tylko pod kątem naprawdę istotności tej informacji.
No to jest istotne, czy nie?
W moim mniemaniu. Nie wiem, zależy jak bardzo by go zbluzgał. Musiałbym zobaczyć. Czy to jest temat, nie wiem, wiesz, mamy Madzi, czy to jest temat spoliczkowania Boniego i tak dalej, nie? I przekazać to w sposób taki, w jaki się powinno przekazać, no, zgodny z prawdą, według mojego oczywiście mniemania, a potem...
No to jest to, ale to jest to, co wszyscy dziennikarze robią, którym zarzucasz główienko, no. No.
Nieprawda, bo oni wychodzą z założenia, że oni popierają, to tego będą wybielać, albo tego nie popierają, to tego będą oczerniać. Tak? Zasady, to jest ich klucz. Ja nie
ale nie, bo najpierw wychodzą z jakiegoś powodu, na przykład zależy im na Smoleńsku, uważam, że to jest super ważne, dlatego popierają ludzi, co chcą tam, nie wiem, co zrobić z tym Smoleńskim, wywołać wojnę, czy co. No, dlatego w tą stronę, bo coś najpierw uważałem, że ważne jest i dlatego w tą stronę im się kieruje wszystko, co piszą i to, jak pokazują wszystko, klucz im się zrobił. No to dla ciebie jest ważna wolność, gospodarka i inne rzeczy, a mniej ważne są losy dzieci niepełnosprawnych murzynków ślepych na wózku na przykład. Mhm. No i to jest ta sama sytuacja, no. I ty też masz sympatie polityczne, wyszło na to i oni też mają.
Ja nie sądzę, że to oni wychodzą z punktu założenia, że nagle Smoleńsk stał się na nich istotny i dlatego popierają Prawo i Sprawiedliwość.
To uważasz, że popierają bez powodu kogoś?
Nie, raczej na odwrót właśnie, że popierają tamtych i dlatego jak to oni mówią, że Smoleńsk jest ważny, to jest ważny.
No to powiedz, dlaczego popierają tamtych?
No dobre pytanie, to trzeba ich spytać, wyjść na ulicę w końcu.
No ale to zawsze jakiś powód jest, nie? A nie, że po prostu se popierają, bo nie wiem co, bo to jego ojciec.
No coś takiego, zapewne jego ojciec. No. Skąd Polacy biorą poglądy na życie, albo wiesz, styl nie życia wiem, i takiego? No bo wszystko rodzice im przekazali.
To straszne jakieś.
Że oni myślą o wtedy... swoim życiem?
Dobra, jeżeli tak jest, to problemem nie jest to, że dziennikarze mają sympatie polityczne, tylko że są kompletnymi kretynami. I tu ja się...
To dlatego, że ich rodzice byli kretynami i ich dziadkowie byli kretynami, byli kretynami i oni pozostaną kretynami do końca życia i będą żyć tak, jak im powiedzieli. Powielalny schemat.
Się kurwa liść ze słowami.
Bo nas zamkną tutaj wszystkich.
Za cholerę mi pieniądze.
Tak.
Słuchajcie, koczowiska dekadencji. Nadawanej prosto z Krakowa audycji. Audycji o wolności. Audycji przygotowywanej 4 razy w tygodniu. Co tydzień. Przez Martina Swobodę Lachowicza i Marcina Hugo Kosińskiego. Audycji nadawanej specjalnie dla was. Specjalnie dla ciebie.
To było dobre. To było
to dżingiel, chociaż lekko się zdezaktualizował, ponieważ nadajemy raz w tygodniu.
No się, wszystkie dżingle się deaktualizują, jak ktoś podaje jakieś miejsca albo, nie wiem, nazwiska, to też lepiej chyba, nie? Wszystko się tak zmienia jakby szybko, że no. No i tego. Dobrze.
Mógł być dłuższego dżingla, którego nie znam?
Oczywiście, takie nieznane są najlepsze.
Nieznane, tak. To jest klimat koczowiska dekadencji i czasem robimy coś bez sensu, na przykład teraz.
Będzie w porządku. Będę pamiętał. Będę pamiętał. Będzie dobrze. Będziemy kręcić. Nie będzie dobrze. Rozumiemy się?
Jak pan się radzi?
Jak się będziemy rozumieć? Będzie dobrze. Nie będziemy się rozumieć. Rozumiemy się?
Rozumiemy się.
No.
No, słuchacie koczowiska dekadencji i tak dalej. A to lubię ten fragment. To jest z filmu Alternatywy 4.
Tak jest.
Też Barei?
Też Barei.
No, to najlepsze filmy są. No. Czyli na przykład, ja sympatyzuję z Bareją i teraz jak ja będę w dziennikarstwie się powoływać na Bareję, że to geniusz i jest super, to znaczy dlatego, że to mój ojciec jest Bareja, czy co? Że, no jakiś mam powód, że go lubię przecież.
No nie wiem, a wyjdzie nagle, że zamordował 100 dzieci, gwałcąc ich wcześniej.
No to przestanę popierać Bareję.
Ale w sensie nie powiesz o tym jak dziennikarz.
No powiem o tym. Bo
no to właśnie.
Ja mam inną wizję dziennikarza. Ja mam wizję, że dziennikarz to jest człowiek, a ty masz, że to jest, dziennikarz to jest jego praca.
No tak.
No a widzisz, że ja inaczej
potrafię. Wołanie, praca, zwał jak zwał.
Ja uważam, że jedyną możliwą uczciwością, jak się jakąś publicystykę uprawia, czy dziennikarstwo, jest taka, że zgadzasz się z koncepcją, że piszesz jako ty, razem ze swoim całym tam bagażem uprzedzeń, subiektywności, poglądów i wszystkiego. I musisz tego nie ukrywać, tylko wtedy człowiek ma szansę dogrzebać się do tej treści bez pomyłek, to znaczy jakąś taką prawdę odczuć, znaczy wydubać z tego. Chodzi o to, że jak wiesz, że jesteś katolikiem, to on sobie ustawi celownik odpowiednio, że będzie wiedział, że ty piszesz z punktu widzenia katolika, ale jak nie wie, kim jesteś, albo ty udajesz, to wtedy jest oszustwo. Jak nie powiesz, że jesteś katolikiem, a piszesz tak, jakby ci to było obojętne, nie? Dlatego ja wolę dziennikarzy, co piszą subiektywnie i się przyznają do swoich sympatii. Że Cejrowski, bardzo dobrze. Ja uważam, że to jest pomylony w niektórych tam poglądach, ale ja, jak on coś mówi, to ja się czuję bezpiecznie. Ja wiem, że on mnie nie oszuka, bo on mówi jako katol, mówi, że jest katol i nie pisze w niedzielę. I jak on coś napisze, to ja dokładnie się wiem, czego spodziewać i jak to czytać. No. A jakby on udawał, to by było bez sensu i bym wpadł w błąd. A ja to tak widzę, powiem ci.
No, dobrze mówisz.
A jak ty to widzisz? To jakich ty byś... Twój idealny dziennikarz, powiedz.
Nie ma idealnych dziennikarzy.
Dziękuję, bardzo. Marzymy o nich teraz.
Powiedział, co wiedział.
Wymarzmy sobie.
Chodzi mi tylko, że kończę już temat, bo się zaczynamy powtarzać, no. Że nie wolno stosować takiego klucza, że nie piszesz źle o czymś.
No, dlaczego? Ja dalej nie wiem.
No bo to jest mijanie się z prawdą.
Znaczy,
bo to...
no, ale Cejrowski nie pisze źle o katolikach.
No nie.
O kościele. No i co, mija się z prawdą?
No, a nie?
No, nie w swoim... Nie, on nie mija się. W swoim podejściu się nie mija.
Mija się.
Ja wiem,
się,
że on pisze ze swojego świata. O.
Ale mija się, obiektywnie się mija z prawdą, ponieważ
on... nie ma czegoś takiego.
Wyklucza pewien, wiesz, znaczy jego prawo oczywiście, ale wyklucza pewien aspekt rzeczywistości, że nie pisze źle o czymś, nawet jeżeli to coś jest prawdą, obiektywną.
No ale nie ma obiektywnej, no przecież każdy ma punkt widzenia.
Jak to kto wygrał wybory?
Poglądów nie ma, czekaj, poglądów nie ma obiektywnych. To znaczy nie da się powiedzieć jakoś tak odgórnie, że sympatia do Kościoła katolickiego jest okej, albo nie jest okej. No nie ma jak tego. No
tak,
nie
to się zgadzam, tak.
No właśnie, no więc...
Na tym poziomie ogólności tak.
No i o to mi chodzi, że więc najlepiej jest, jak każdy pisze według swoich sympatii, wprost. No.
No i tak każdy pisze według swoich sympatii.
No tak, ale teraz to, co się dzieje w Polsce, to jest udawanie, że każdy pisze obiektywnie. Zresztą ustawa nawet pisze takie pierdoły, że dziennikarz ma być jakiś tam obiektywny czy coś.
Tak,
no,
nawet
no
nie.
Jest, no tak, to, co nas obowiązuje.
Pff, kogo?
Już nas nie obowiązuje. Nadajemy z Anglii.
No. Nie ma znaczenia, skąd nadajemy, wiesz, jesteśmy wolnymi ludźmi, ja nie będę się podporządkował ani prawu Anglii, ani prawu w Polski, ani no, innego kraju.
Ja wiem, tylko to prawo może się nie zgodzić i cię wsadzi.
No może, no to jest konsekwencja, ale to, wiesz, jest mój wybór.
No tak, to oczywiście, że tak mówię, za co się spodziewać i kiedy, że przyjdą po nas, to za to ewentualnie.
Ja myślę, że są kraje, gdzie jednak jest większa wolność słowa niż Polska.
No jest, tylko że...
A gdzie jest mniejsza?
Gdzie jest mniejsza? No u ruskich teraz...
W ogóle na wschód.
No nie, bo ja wiem. Zresztą u ruskich to też tak dziwnie było, bo ja pamiętam, jak tam były artykuły, pamiętam jakieś artykuły, które były dużo bardziej takie wyważone, obiektywne i takie bez strachu i autocenzury, na przykład na temat Izraela, czy czegoś takiego było. Ale Izrael mi się zapamiętał, bo to były takie artykuły, po których ja miałem... jakieś takie ocenę sytuacji kogoś niezależnego, a jak czytałem w polski artykuł, to był koszmar, to jakby jakieś polityczne, jakaś propaganda, tak jak mówisz, była. Więc to różnie u ruskich, a na pewno jak krytyka rządu, to tam nie jest mile widziane. No.
Dokończymy temat.
U Chińczyków też. No możemy tak zrobić, ale obawiam się, że możemy nie mieć następnego.
A! To nie kończymy tematu. Nie poważnie.
Nie możemy go. Nie, nie wiem. Mam jakieś stare tematy. Na przykład prezydent. Tak, prezydent trzeba je spożytkować w końcu. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę krajobrazową.
Jest.
Było? Było.
To strasznie stary temat rzeczywiście, ale dobra.
Zdążył. Jak to? Z kwietnia. Przecież. Nie, z maja nawet, co ja mówię, 15 maj. To jak stary? Dwa tygodnie.
Fajnie, no to już dwa tygodnie.
No to przecież będzie z nami ta ustawa przez lata teraz. Będzie cudownie, będzie reklam.
I o co w niej chodzi?
No, że reklam nie wolno.
A to super.
I dobrze, ja nie chcę wypieprzyć te reklamy. Tyle żyłem w PRL-u bez reklam i się dało.
Absolutnie, nie powinno być reklam. Co ani pieniędzy też nie powinno
być. Też nie powinno być. Ani ubrań, powinno być ciepło.
Powinno być i no.
Nadwagi nie powinno być u kobiet.
I jedzenia też nie powinno być. Każdy powinien być najedzony jednocześnie.
O, to żeś trafił teraz.
Bo się, ty patrz, ile się marnuje z czasu w sklepach spożywczych. I no. Jakbyś nie chodził do tych sklepów, patrz, ile byś zaoszczędził czasu.
No, czyli jest wniosek prosty. Nie powinno być sklepów.
Spożywczych.
Spożywczych, tak.
Bo tam można by na przykład wybudować jakieś ważne rzeczy, na przykład muzeum.
No to tak.
Galerie, teatr.
Jakieś powstanie najlepiej.
Albo pomnik postawić.
Albo cmentarz po prostu. Przyda się na przyszłość.
Albo jednocześnie i pomnik, i cmentarz. No.
Będą kary więc za nielegalne reklamy, bo prezydent jeszcze Komorowski nie poszedł aż tak daleko, widocznie nie ma tyle odwagi, co my. I mówi, że jednak można reklamy, ale tylko tam, gdzie pozwolą.
Nie pozwolą.
Tak.
Kto?
Rząd, jak zawsze.
Rząd, a ktoś inny, albo samorząd.
Jakaś tam komisja, no albo inny rząd. No. Władza.
Samorządowa komisja do spraw wstawiania reklam na własnym ogródku.
Tak, i samorząd, sejmik województwa ma ustalać normy. Ma normy wysokości, kształtu budynków i wszystkiego.
Tak. Tak. No to już ustala chyba.
No ale coś ma więcej ustawać, bo teraz jest jakaś dziwna ta ustawa i można ją łatwo omijać.
Ja przypomnę, że przebudowanie mieszkania wewnątrz mieszkania wymaga zgody inspekcji budowlanej.
Tak, wymaga. No, ona wie lepiej, czy się chcesz zabić, czy nie. No. Znaczy jej bardziej zależy na tym, że jak przebudujesz ścianę, to żeby ci się nie zawalił sufit na głowę, niż tobie.
Nie, bo no to wzruszająca tak... troska, ale tak. Mi też by na tym zależało.
No widzisz, nie mam inne założenie, że im bardziej zależy niż tobie.
Myślisz?
No, oczywiście, że takie założenie jest. No, a dlaczego się pasy zapina w Polsce obowiązkowo i przymusowo? No bo przecież rządzącym bardziej zależy, żebyś się nie zabił, niż tobie.
I dlatego sanepid też restaurację, bo im bardziej zależy niż restauratorowi, żeby nie potruć
swoich klientów. I klientowi też zresztą, tak. No, bardziej niż klientowi i restauratorowi i w ogóle wszystkim.
Zależy. Co, teraz to dobrze, że państwu tak zależy.
Taki klucz jest, no. W jakim ty kraju żyjesz? Taki jest klucz.
Właśnie chyba już tu nie żyję, no ale dobra.
No, bo przypominamy, że tym, co dopiero teraz słuchałem, że na początku audycji zapowiedzieliśmy, że Hugo jest szansa, że umrze w trakcie z powodu kataru.
Bólu gardła, ale to blisko.
No, prawie, że. Więc ewentualnie może ktoś zadbać o ciebie bardziej, żebyś nie umarł niż ty.
Już nie pierdolić. Pijemy.
Pijemy, tak. No więc ogólnie chodzi o to w tej ustawie, że reklamy tam, gdzie można, będą. Znaczy, ja nie widzę przeciwwskazań. Ja tu się bym nie czepiał.
Tak, nie można tam, gdzie nie można, bo można tam, gdzie można.
Bo ja nie lubię reklam. Bo to wkurza mnie to już.
A mnie pieniądze wkurzają.
No i też wkurzają pieniądze, no. To ciebie miały rozbudzać bardziej.
A niemniej mnie wkurzają i tak.
Dobrze, przejdźmy teraz do innego tematu. Pod tytułem Solaris wygrał z Chińczykami.
A, to jest piękny. To zasługuje na dżingla znikąd.
Panie majster, na chwileczkę.
Nawet pasuje. Żeby było fajniej, Kamil Kosiński napisał ten artykuł. Czy to ty mnie przypadkiem?
Pomyliłem się, miałem Kamil Cebulski napisać. A...
Kamil Kosiński. To wyście to razem pisali z Kamilem Cebulskim?
Co tam napisał ten Kamil?
Kosiński. No bo wiesz, zapytaj Kosińskiego, więc to przygotuj sobie. A tymczasem...
Weź to pomysły Kosińskiego. O, dobry pomysł. O, to ci Kosiński pomoże. O, tak.
Krajowa Izba Odwoławcza jest i... Ona odwołuje różne interesy, jak już ludzie ze sobą z umowę się dogadają, zapiszą, to ona je odwołuje. I w tym wypadku odwołała umowę między chińską firmą BYD Auto na dostawę 10 autobusów elektrycznych do Warszawy dla MZA, Miejskich Zakładów Autobusowych. Ponieważ polska firma konkurencyjna Solaris jest i ona twierdzi, że tamte chińskie są za tanie. Dokładnie powiedzieli, że były oferowane po cenie dumpingowej, czyli
poniżej kosztów.
Poniżej kosztów. I to jest źle z jakiegoś powodu, że ktoś kupi taniej niż koszty. Czyli weźmy sobie taką sytuację. Załóżmy, że kupujesz sobie, co możesz kupić. Co byś tu kupił? Co lubisz kupować? Wódkę, proszę bardzo, wódkę. Kupujesz sobie wódkę.
Proszę bardzo.
I teraz masz do wyboru wódkę polską za 30 zł i wódkę chińską za 10. No i ty pytanie jest, czy wolisz kupić za 30 czy za 10? No.
Więc wolałbym dumpingową.
No ja też bym wolał. Jak się okaże, że ten Chińczyk ci dopłaca do tego jeszcze, żebyś ty kupił tą wódkę, bo tak naprawdę kosztowało go 15 zł, a to już sprzedaj po 10, no to ja bym powiedział, co za kretyn, i bym kupił wszystko w ogóle, cały zapas wódek, skoro mi dopłaca do tego i sprzedał po 15 później, jak on już zbankrutuje. No zresztą, co mi to obchodzi, za ile on sprzedaje? Mnie interesuje, żeby ta wódka była zdrowa i zimna i tania, bo po co mam płacić więcej, jak mogę mniej, nie? I to mnie powinno obchodzić, a nie ile go co kosztowało. Co za różnica? Jego problem jest przecież.
Ciekawe, jak oni to wyliczają, ile to cię kosztuje.
Nie wiem. I skąd Solaris wie, ile to kosztuje Chińczyków? No.
Mam wrażenie, że jakieś tajemnice handlowe istnieją jeszcze na świecie, że to tak nie da się tak łatwo dowiedzieć, nie?
Ja nie wiem. Wiesz co, może na, jak są takie, może to warunkiem umowy było ujawnienie, ile co kosztuje, czy co? No. No, bo zrobili tak, więc ta cała izba, co sprawdza, czemu jest tak tanio i to skandal, wezwała Chińczyków do złożenia wyjaśnień, żeby powiedział, czemu ta ich cena jest rażąco niska.
Czemu pan tak tanio produkuje?
No, a Chińczyk się wypiął w końcu i poszedł w cholerę. No i efekt jaki jest, że taki, że będzie autobus droższy, zamiast żeby był tańszy. No i jaki tu sens?
Ale potem się będą media rozpisywać o wielkim sukcesie polskiego przedsiębiorstwa, które takie sukcesy osiąga. na rękach.
No tak, ale przecież ktoś zapłacił za to więcej niż mógł, no. Oferta za 22 miliony jest, a mogła być za 15,5.
To dopłacisz.
No, no, no. I bilety będą droższe. Podoba wam się? Czyli bo za tanio.
Czy Solaris jest złodziejem? Takie jak brzmi pytanie.
Nie, no, nie wiem, kto tu jest złodziejem. Najlepsze jest tym wszystkim, że w ogóle nie ma winnego przecież. No. Na czacie Iseris mówi, wolę polską wódkę, bo w chińskiej jest pewnie syf. No, to ja rozumiem taki argument, że syf w wódce, to mnie przekonuje, ale tutaj nie było takiego argumentu, że chińskie autobusy są gorsze. W ogóle nie było, to nie ma, nikt tak nie mówi. Tylko mówią, że jest tańsze, a nie, że są gorsze. Nie są gorsze. Są takie jak trzeba, no. W Chinach jeżdżą. No, ale są za tanie i to była jedyna ich wada. No i jest teraz wada, że jest za tanio. W Polsce. Żeby, jaką ty masz opinię na ten temat w ogóle?
O co pytasz?
Znaczy, może, czy jest w tym coś jakiegoś, co jest, że może, no bo może gdzieś tu jest jakiś sens, no. Może jest, to jest niedobre, żeby kupować za tanio. Nie, nie wiem, w ogóle to jest jakiś absurd. Nie wiem. O, Kamil mówi tak, w Polsce powinniśmy kupować polskie produkty. No, na przykład polskie banany powinniśmy z polskich drzew, bananowców kupować.
Polskie komputery z polskich procesorami, polskimi.
Z polskiego krzemu też. Tak. No, to były kiedyś polskie komputery, Odra się nazywały. Zajmowały tam taki budynek, jak między szkoła podstawowa. To możemy wrócić do tego, albo kupować chińskie dalej. No, kto z was ostatnim razem, jak miał kupić pamięć do komputera, procesor, płytę główną albo cały komputer, się zastanowił, że to przecież jest za tanio i w związku z tym zaczął szukać drogiego procesora marki, nie wiem, Polyintel czy coś.
Koreański. Ja tylko powiem, że parę osób dzwoni, ale nie mogę ich za bardzo odebrać. Dzisiaj jest jakiś technicznie zły dzień, więc dzwońcie na enklawa.net dzisiaj.
Chodźcie tutaj, tak.
To wtedy będzie Martin po sobie.
W ogóle sprawa z dumpingiem jest taka trochę śliska, bo może jest tutaj jakieś uzasadnienie. W tym wypadku to chyba go nie było, ale ogólnie to uzasadnienie brzmi tak. A to ja wam powiem za chwilę, bo na razie ktoś dzwoni.
No, witam. Witam.
No to cześć, cześć.
Kiedyś, no, przepraszam, Robert z tej strony. Mleta szlowy bysta. Słychać mnie, mam nadzieję.
Pewnie, bo to... oczywiście.
Dobra. Wyjaśnię wam kwestię związaną z zakazem stosowania cen dumpingowych. Mhm. Logika w tym jest bardzo prosta. Nie mówię, że jest doskonała, ale no... Rządzący wymyśli coś takiego. Jeżeli producent będzie miał przez dłuższy czas, powiedzmy ten Solaris, do czynienia z dużo silniejszym i bogatszym partnerem, taki jak na przykład Chińczycy, i ten będzie wiecznie i bardzo długo stosował ceny dumpingowe, no to wygra każdy przetarg, Solaris żadnego, Solaris padnie, nie będzie miejsc pracy.
No tak, ale to jest jeden tylko skutek, a jest jeszcze wiele innych skutków. Że będą...
Ja... To doskonale wiem, właśnie. Tylko że informuję was, jak wygląda ta logika tego typu przepisów.
No właśnie, no i ta logika, no właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tak to wygląda. No i teraz pytanie, to ma uzasadnienie, czy nie ma?
To jest tak jak, co widać, czego nie widać, nie? Chyba oczywiste. Na krótko wzrośnie, oczywiście, że wszyscy temu przyklasną, no tak, ratujemy Solarisa przed upadkiem w ten sposób. Tak samo jak ratujemy, nie wiem, polskich hodowców truskawek przed chińskimi hodowcami truskawek. No, identyczny sposób. Nie można do Unii wprowadzać czegoś, Unii Europejskiej, poniżej kosztów po prostu zewnętrznych rynków, nie?
No
pewnie, że
co
tak. Tylko, że ostatecznie i tak w końcu za to wszyscy zapłacą przecież.
No właśnie. To jest ten... To...
Tylko, że tego nie widać, wiesz, w krótkiej perspektywie. I to jest polityką wszelkiej maści na rękę. Tak, ratujemy, patrzcie, jesteśmy skuteczni. No i... Tak bardzo trudno to będzie przekonać ludzi nawet do tego, że tego typu podejście tam tak naprawdę niesie są negatywne skutki.
No ja nie wiem, bo to jest 6 milionów złotych.
Długofalowo
złotych.
Po prostu to jest tak naprawdę tylko narażenie się na większe koszta, zamiast dać po prostu słabszemu upaść. No i niech się Solaris, jeżeli nie potrafi walczyć z Chińczykami cenowo, to niech się zajmie czymś innym, nie wiem, produkcją wind albo czegoś tam.
No
czy może będzie lepszy od Chińczyków, po prostu.
Znaczy, to ma sens, tylko ja się trochę boję, że co jeżeli się okaże, że w niczym już nie będzie lepszy ten Solaris, a to nie z tego powodu, że źle prowadzi tą swoją działalność, tylko dlatego, że po prostu nie da się już tanio kupować, znaczy produkować w Polsce, bo jest tak obciążone wszystko, odgórnymi rzeczami.
No właśnie, w tym momencie trzeba się zastanawiać, gdzie tak naprawdę są generowane koszty, nie? I może jak już wszystko padnie i wszyscy wyjadą, to może politycy wyjdą, cholera, no to żeśmy trochę przegięli pałę.
Idziemy w tą stronę.
Trzeba było wcześniej odpuścić.
Aż tak powiem tak z innej beczki, boisz się teraz, jak Duda zaczyna rządzić? Że to tak będzie? Bo w jakimś wywiadzie ostatnio powiedział, że on absolutnie zamierza dotrzymać wszystkich obietnic wyborczych, które przypomnę kosztują jakieś 300 miliardów złotych, czyli...
No powiem tak, no a co miał powiedzieć, że tak powiem, jeżeli Komorowski się praktycznie z miejsca wycofał z tego pomysłu odnośnie emerytur, tego 40-letniego stażu pracy, nie? No to przecież na jego tle musiał jeszcze lepiej wypaść i zabrzmieć. No, jeżeli ja bym wierzył, że którykolwiek polityk, powiedzmy mainstreamowy, dotrzyma chociaż jednej ważnej obietnicy, no to byłby powód, żeby na niego głosować, no, ale ważnej oczywiście obietnicy.
Na czacie Opuszek mówi, ale on nie ma władzy, żeby ich dotrzymać, ale będzie miał Opuszek, jak w jesieni z kolei
no
wygra
PiS. Tym rzecz, nie? Tym bardziej, że powiem tak, a co mu szkodzi, poskładasz teraz projekty, no tam w sierpniu?
Ale on będzie miał władzę, razem z resztą kolegów z tej partii i wtedy zaczną...
Dokładnie, no są akcje, zresztą proceduralne.
Ale nie boisz się
też
tego?
Nie wiem, czy wiecie, bo nie wszyscy się tak się na tym znają, ale jakby ze swojego doświadczenia zawodowego mam powiem taką sprawę prosto. Po pierwsze, teraz chyba do końca tej kadencji tego Sejmu zostały dwa posiedzenia takie plenarne, nie?
No.
Czyli dwie możliwości głosowania czegokolwiek. Jest chyba zakaz w ogóle... tak mi się wydaje, że istnieje taki przepis, nie wiem z czego on wynika, ale mówiący, że jeżeli w danej kadencji Sejmu jakiś nie zapadnie rozstrzygnięcie w danej sprawie, to znaczy ustawa, na przykład zgłoszono projekt, a nie dokończono nad nią procedowania, to jakby trzeba ten proces zacząć od nowa w następnej kadencji, ale od nowa całkiem, czyli od projektu trzeba zacząć. Czyli nie ma takiej opcji, że na przykład Duda złoży projekt, on nie zostanie przez posłów aktualnie rządzącej koalicji przyjęty albo procedowany, I potem będzie można dokończyć. Nie, trzeba by to zrobić jeszcze raz. No to przecież on drugi raz tego projektu nie złoży, no bo przecież musiałby ośmieszyć swoich kolegów z partii. Nie?
No dobra, ale tak podsumowując, to nie boisz się, że jak w jesieni wygrają i wszyscy jego koledzy i znowu będzie kraj w rękach jednego niskiego faceta?
Tak, już był. I co?
No.
Nie podpadło nam na głowę, paszporty nam zabrali. Niech próbują, no. Ja się nie boję. Tak
paszportów rzeczy, nie zabrali, ale dużo ludzi zabrało te paszporty i dało nogę i nie dziwię się wcale i to się nie żyło.
No ale powiem chyba więcej, znaczy nie żebyśmy się jasno zrozumieli, żebym tam popierał Dudę jego kolegów, ale chyba dużo więcej jednak wyjechało za czasów aktualnie rządzącej koalicji.
Pieron, wiesz, ogólnie atmosfera była taka ciężka wtedy mocno.
No była, no tam o tym się trochę zapomina.
Oskarżało na prawo i lewo wszystko.
No powiem tak, no, miałem z nimi tyle samo śmiechu, co i z tymi. No.
Dobra, ale mi nie o to chodzi, tylko chodzi mi o te obietnice, które kosztują 300 miliardów i jak oni naprawdę zaczną je spełniać, to...
No to powiem tak, to co? A daj Boże zdrowie, to znaczy...
Tak?
Mam nadzieję,
dzieciom
że poczekaj chwilę, no, od zrównoważenia budżetu, ale nie w postaci podniesienia podatków, tylko wywalenia urzędników. No, można tak spełniać obietnice. Sprywatyzować wszystko i z tego zacząć spełniać obietnice, nie?
No pewnie, ale by fajnie było. To by był ewenement na skalę światową, jak doktoranci marksizmu i leninizmu wprowadzają wolny rynek i tak finansują obietnice wyborcze.
A nawet powiem tak, no wtedy nie trzeba, wiesz, dopłacać do szkół, do szpitali, do tego wszystkiego, do taksówkarzy, którzy z Uberem walczą, nie? Bo to się ta logika by do tego doprowadziła, że tak powiem, że jeżeli nie pozwalamy korzystać z Ubera, to trzeba będzie potem upaństwowić taksówki. No mniejsza z tym, no. Ja oczywiście żartuję, przecież wiadomo, że on tego nie zrobi i ani w jedną, ani w drugą stronę, czyli nie jakby...
Tobie pocieszyłeś.
Może wprowadzić w sierpniu obejmuje realnie urząd, prawda? Wszystkie projekty już ma gotowe, no bo czemu mieć? Nawet najgłupsze, po prostu, wiesz, dwa zdania. Dopłacamy od dzisiaj po 1 000 000 złotych każdemu uczniowi w szkół podstawowych.
500 złotych.
Może co taki miesiąc projekt złożyć. I wiadomo, że on nic się z nim w ogóle, no tak głupiego nie złoży, no ale chodzi mi, że niedopracowany nawet, iż nie trzeba tu się bardzo starać, żeby ustawy.
No dobra, krótko to, się nie boisz.
Ja świetne zagranie. Złożyłem, ta cholerna klika rządząca nie pozwoliła znowu ludziom. No i dobra, odnowa to nie takie proste, no wiecie, tu się zmienia teraz, jesteśmy przy władzy, są inne priorytety.
Dobra,
ja okay. Nie jestem w partii, przecież zabrano mi ten, już złożyłem, już się wypisałem. Ten mandat europosła PiSu też mi już zabrał Sikorski. Ja z tą partią nie mam nic wspólnego. Jeszcze lepiej. Także dobra. Ja się realnie nie boję w żaden sposób, że jakiekolwiek opozycje wyborcze zostaną w tym kraju kiedykolwiek spełnione.
To jeszcze pytanie krótkie tylko. Na Kukisa chcesz głosować? Ten?
W sensie na jego ugrupowanie?
No, no.
W życiu.
No to dobra, dzięki. To wszystko, cześć. To był Mleczarz. Tak. A z nami jest Hugo, który być może jeszcze żyje.
Dzień dobry.
Żyje, dogorywa tam. Właśnie, bo nie odpowiedziałeś na pytanie o tym Kukisie. W ogóle nikt nie ma wiary w Kukisa. A jak było ACTA, to było to samo zjawisko co Kukis, czyli wszyscy wkurzeni, że coś tam jest źle i poszli. To teraz na Kukisa są, bo teraz on ich grupuje, żeby można było być dalej wkurzonym. Nie chcesz się wkurzyć, bo w ACTA lubiłeś ACTA przecież. Manifestacje ACTA w sensie.
No bardzo dobre w antyrządowe manifestacje były. No
to nie były antyrządowe, to były
jak nie?
Anty w ogóle, wszystko. Nikt nie wiedział, po co tam jest prawie. Każdy przyszedł i każdy w ogóle nie wiem, nie wiedział po co.
Bo nie lubił rządu.
Ale no tak, no niech będzie, że nie lubił rządu. No i chciał dalej piracić też. I w ogóle się przestraszył czegoś i nie za bardzo wiedział czego, ale więc przyszli. No dobra, no i tak samo jest z tym Kukisem i wszyscy są wkurzeni. Ale patrz, bo jest taka sytuacja, że można to wykorzystać i zanim się ludzie opamiętają, o co w ogóle są wkurzeni i jak już wybiorą tego Kukisa i będzie miał 70% miejsc w parlamencie, to my będziemy tak, ja będę ministrem finansów, a ty ministrem gospodarki i wprowadzimy cichcem ustawy wolnorynkowe, zderegulujemy wse wszystko. I zanim się ochłoną, to już będzie kapitalizm. Co ty o tym myślisz? Taki projekt mam.
Mhm. To zapisujesz się do partii, rozumiem.
No, jakby mi ten dali, to... No. Ale pod warunkiem, że będę ministrem, oczywiście.
No to złóż taką ofertę. Na pewno go...
Bo on szuka teraz ludzi. On mówi, że był się bezpartyjnych znajdywać. Takich, co nigdy nie kandydowali. To ja nie wiem, skąd on ich weźmie.
No to ciebie akurat.
No, a ciebie nie?
No mnie nie.
Bo ty chcesz być dziennikarzem, nie możesz być ministrem.
No.
A ja mogę.
Możesz.
To będzie dziwne, ale co, to Polska, tu można.
No to się zapisz.
Ale właśnie, bo czy tobie się wydaje, że Kukiz ma jakieś poglądy? Czy nie ma żadnych? Bo jak nie ma, to się mogę zapisać. To ja mu dam poglądy, a jak ma, to nie wiem.
Nie ma żadnych. On chce, żeby było dobrze.
Czyli mogę.
Możesz, pewnie. Będziesz super, tam obok związkowców, obok tam innych.
To ja będę dobrze robił. Ja wolny rynek zrobię.
Proszę cię bardzo.
No, a to nie wierzysz? Uwierz. W ogóle niewierzący jakiś jesteś, że nic się nie uda, że nie spełni się postulatów Dudy, że nie będzie Korwin nigdy miał więcej niż 5%. W co jeszcze nie wierzysz?
Miał już więcej chyba.
Nie miał, to tylko w Europie, bo go nikt nie to chciał miał. W kraju. No to się nie liczy, no bo tylko wyrzucili liczy z kraju, a nie. Nie liczy się.
Liczy się było.
No to niech będzie, no dobra.
100 tysięcy złotych miesięcznie wpada do kieszeni każdego, więc liczy się dla nich szczególnie.
Myślisz, po to poszedł?
Może... Dla mnie też by się liczyło tyle pieniędzy.
No nie kandydowałeś, widzisz?
No nie.
A tak łatwo było. W Polsce wygrywałem ci, co na, to często ci, co mają hasła rozpieprzyć wszystko.
Że może... nie, zgoda buduje, zgoda częściej wygrywała.
Tak? No w sumie bardziej. Ale dostają się też ci, co rozpieprzyć wszystko. Nie dostają się ci, co pośrodku. Chyba.
Czyli kto?
No właśnie, nie wiemy o nich, bo się nie dostali nigdzie.
Bardzo ciekawa dyskusja jest z tobą.
No Brown się nie dostał.
To ja puszczę dżingla bez sensu.
Proszę bardzo.
A wie pan, prezesie, dlaczego prześladował mnie taki pech?
No ciekaw jestem dlaczego.
Bo działałem sam. W pojedynkę. A teraz nie. A teraz działamy wspólnie, proszę pana, w jednej takiej grupie kolegów z naszego instytutu. Popieramy się solidarnie. Nie! O nie. Wzajemnie.
Ale solidarnie? Nie. Dobrze. To ja przypomnę jeszcze, że Parlament Europejski zdecydował, że od 2018 roku to jeszcze będzie Unia Europejska? Nowe auta będą miały mieć instalowany system eCall. Czy tam eCall. Jest to taki system, który działa tak, elektroniczny, że jedziesz samochodem, jesteś pijany i pieprzniesz w drzewo. I wtedy ten system automatycznie wykryje, że poduszka powietrzna się odpaliła i jednocześnie zadzwoni do gdzieś. Oni tu narysowali na obrazku, że to będzie Emergency Call Center. W Polsce nie ma czegoś takiego i nie będzie, jak znam życie, przez najbliższe 25 lat. I potem ten Emergency Call Center dzwoni do policji, czy tam jednocześnie dzwoni, zawiadamia policję, pogotowie samochodowe, helikopter i straż pożarną i karetkę. I oni wszyscy przyjeżdżają, na twój koszt zapewne, i tego, no i już. I to automatem wszystko działa i ma gdzie za darmo dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej.
A, czyli kto zapłaci?
Mieszkańcy Unii Europejskiej. A dokładnie ich dzieci, bo to teraz wszystko na kredyt jedziemy. Płacić będą dzieci. No. A że nie ma, od początku istnienia świata nie było cywilizacji, która by tak nienawidziła własne dzieci jak Europejczycy w XXI wieku. No bo wszystko, co sobie teraz robią, wymyślają i żyją, robią za kredyty, które mają spłacać przyszłe pokolenia. Więc po prostu nienawidzimy na dzień dobry dziecka każdego urodzonego. Także tak, dzieci, cieszcie się.
Kiedyś było tak, że rodzice chcieli zostawić jakiś spadek.
No też zostawią spadek.
Dzieciom, więc teraz zostawiają długi.
Długi, no to też spadek jakiś.
Też pewien.
Zadanie pewne do wykonania, żeby tak miały co robić, żeby im się nie nudziło. Ja myślę, że można łatwo ludzi zniechęcić do takiego programu Dudy pod tytułem 500 zł na każde dziecko co miesiąc. Bo to oznacza, że te dzieci będą musiały kiedyś płacić 500 zł z własnej pensji. Będą musiały spłacać dokładnie to, co dostają. Więc jakbyś tak rodzic zastanowił, że czy on chce mieć 500 zł na dziecko pod warunkiem, że to dziecko będzie mu zabierać 500 zł z pensji co miesiąc, to ja nie wiem, czy by chciał. No ale tak będzie, no bo skąd ma wziąć te pieniądze? No, ty byś tak chciał?
Jasne.
No ty brałeś becikowe. To co mówisz, że jasne? Ha! Ha! Twoje dziecko spłaci.
A ty jechałeś koleją.
Tak.
Też dotowana.
Ale nie mam dzieci. To twoje dzieci spłacą moją kolej.
No to prawda.
Rób więcej. Rób więcej. Bo chcę jeszcze biletów tańszych.
No. Ale legalnych, a nie jakieś tam Uber.
Legalne właśnie. Wszystko legalne będzie.
Legalne, dotowane.
Była jakaś taka reklama, nie, że coś tam jest bezcenne, nie wiem, że coś kosztuje tyle, potem, znaczy w reklamie gość kupował różne rzeczy i mówi, to kosztuje tyle, tamto kosztuje tyle, a na końcu było, a za wszystko inne zapłacisz, nie, kurde, już wiem jak było, na końcu było, że coś tam przeżycia bezcenne, a za wszystko inne zapłacą twoje dzieci. Tak powinno być.
Ale zauważasz ten paradoks, że to samo państwo, które mówi, że nie może Chińczyk dopłacać do swoich autobusów, żeby tutaj sprzedać taniej, dotuje z drugiej strony koleje państwowe, żeby taniej jeździły, żeby żadna konkurencja tu nie weszła.
Tego się na trzeźwo nie da. To ja wiem, że to samo państwo, które daje becikowe, jednocześnie zadłuża te dzieci, obciąża ich wszystkimi długami, które zaciągamy. To też jakoś wydaje mi się lekki paradoks.
To samo ten państwo, które podnosi VAT na 23% od artykułów dziecięcych, rozdaje dodatki na dzieci potem, żeby je więcej robić.
No i bierze akcyzę z wódki, żeby walczyć z alkoholizmem. Wiesz, że jest dziwne, może to ma sens, ale dla mnie jakieś idiotyczne wszystko jest. No. Na czacie Matka Boska Odwykowa mówi: nieustannie się módlcie, a może dożyjecie i ja wam dam pieniądze. Tylko pamiętajcie o różańcu, tak powiedziała.
Więc warto przyjść. Cieszy mnie twoje audytorium.
Na czata różni ludzie przychodzą z różnych zaświatów też. No ale ja myślę, że Polacy tak mniej więcej, to jest głos Polaków, myślę, że tylko pamiętajcie o różańcu, a ja wam dam te pieniądze. W każdym razie to ci, co na Dudę głosowali, to chyba tak sobie to wyobrażają.
Tu przekonałeś mnie w sumie do Matki Boskiej Odwykowej. Logika.
Jakbym był katolikiem do tej pory, to teraz bym przestał być po tej logice. Już nie wytrzymałbym tego chyba. Czy jakoś...
Albo socjalistą.
Mój mózg się gotuje na myśl, żeby zbierać pieniądze za pomocą modlitwy. Albo nie wiem co. Naruszać matematykę różańcem. No. A więc o tym systemie to co ty sądzisz? Cieszysz się? Nowy samochód będzie miał e-call.
A czemu nie? Ja bym się cieszył. Fajnie, jakby ktoś przyjechał po mnie, jakbym się gdzieś rozbił w rowie.
No widzisz, automatycznie będzie instalowany.
Nie mieć siły, ale to ja bym sobie sam wolał zdecydować, czy się zamontuje taki.
Ja też bym wolał.
Raczej zapłacić jednak.
No dobra, ale jak i tak już... Patrz, bo a co w takiej sytuacji, jak i tak byś kupił, no to wtedy nie czujesz przymusu i wtedy to ci wszystko jedno, czy to jest tak zrobione, czy sam kupisz.
Nie rozumiem pytania.
No bo jeżeli zmusi Unia Europejska cię, żeby zainstalować ten system w samochodzie, to co ci to przeszkadza, skoro i tak byś go sam kupił?
No w tym może mi nie przeszkadza, ale no to wiesz.
Czyli są takie rzeczy państwowe i odgórne, które mogą nie przeszkadzać.
No pewnie, na przykład droga, że wolę jechać drogą tą asfaltową niż polną.
No właśnie, no a co jeżeli w państwo większość takich rzeczy robi, co ludziom nie przeszkadzają, a i tak by chcieli? To może dobre państwo.
Realne.
No jak to? Realne. No większość rzeczy, może nie wszystkie, nie, ale większość, czemu nie? Wodociągi, drogi, jakieś tam bezpieczeństwo.
Ale to on, wiesz, nie wie, co mi jest potrzebne, to ja sobie sam wolę wybrać.
No wie trochę, no w drogi wie.
Nie, nie wie, no a skąd wiesz, czy te drogi są właściwe, czy inne? Ja bym nie chciał takich dróg, jakie teraz są, nie wiem, w Warszawie na przykład.
Dlaczego?
No bo są 10 razy droższe od najdroższych dróg na świecie. Ja bym wolał 10 razy więcej dróg niż jedną.
No to dobra, no ale to właśnie oznacza, że na świecie są takie kraje, gdzie te drogi się robi taniej jednak, a to wszędzie przecież państwowe robią. Chyba nawet w Singapurze. Nie?
Nie mam pojęcia, jak jest w Singapurze. Skąd ja mam
taniej.
Jest to z całą pewnością.
Wszędzie jest taniej.
Wiesz, czy ja bym chciał mieć wodociąg, czy własne szambo w domu, to już raczej ja bym chciał zdecydować o tym.
No to prawda. Tutaj nie ma wątpliwości. No.
Bo to podobno jest całkiem przydatne. Nie trzeba mieć tej rury, która idzie.
To szambo, tak?
Przez pół miasta. To szambo, tak, że nie chcę, jedna szambiarka przyjedzie tam raz na, nie wiem, pół roku, czy...
Szambiarka, ja się nie znam, ale dlaczego to jest lepsze właściwie?
No nie wiem, no to zdecyduj się, czy wiesz, a niech ci nikt nie narzuca, że ci miasto buduje jakąś sieć wodociągową.
Ale mi się nie chce o tym czytać, ja bym jednak wolał mieć ten święty spokój, niech ktoś raz weźmie i zdecyduje.
A no to wtedy nie budujesz sobie domu, tylko wtedy sobie wynajmujesz i przychodzisz na gotowe.
No właśnie tak robię. No. Aha, no to jest...
Nie zastanawiasz się, tylko że się zastanawiasz jednak na początku, który wynająć.
No tak, ale mnie tam nie obchodzi, że szambiarka czy coś, bylebym...
No właśnie, patrzysz na cenę i na wygodę.
Wygodę, no. Także spoko, no. Dobrze, to było o Parlamencie Europejskim i e-callach. Nic nowego wam nie powiedzieliśmy, czego się nie, byście po nas nie spodziewali, tak chyba, nie?
No. Nie wiem, dzwoni Brodzisław, ale nie mogę cię odebrać. Brodzisław, musisz zadzwonić na Enklawa.net.
Dzisiaj
dużo reklamy tego drugiego radia.
Tak, dziękuję bardzo.
Bo niestety ono tylko działa dzisiaj. No, ale na kontestacja.com oczywiście będzie ta audycja i wiele innych.
No właśnie. I tym sposobem wyczerpaliśmy tematy na dzisiaj. I w ogóle wszystkie, jakie mamy do końca świata. Więc możemy porozmawiać teraz o życiu prywatnym. Na przykład albo o wakacjach.
To jakieś wakacje są?
No właśnie o to miałem zapytać, czy są jakieś wakacje. Czy ty masz w ogóle wakacje kiedyś?
Nie znam takiego pojęcia.
No albo pieniądze, albo wakacje, no.
No, nie wiem, bo Contest Camp robimy.
Ja Contest
Camp, kontestacja.com, to sobie możecie zajrzeć. A czy wy robicie Enklawa Camp?
Nie, bo jest już, to jest, i tak już jest, po pierwsze Contest Camp to wystarczy, a po drugie z innej bajki jest Odwyk Camp. To taki bardziej dla ludzi, co się interesują Biblią i innymi takimi rzeczami, ale nie trzeba, bo nie trzeba obowiązkowo do niczego przynależeć. A najlepiej, jak się w ogóle nie przynależy, to luźniej jest. Ale otwarty dla wszystkich też, bardzo fajny.
Parę dni temu rozmawiałem z jednym człowiekiem, który właśnie tam mówił, a co tam u Martina, bo on sobie stworzył to drugie radio i to takie katolickie radio sobie stworzył.
W żadnym wypadku nie. Aczkolwiek bywa na czacie Matka Boska Odwykowa, jak widzicie. No to nie wiem, czy to wystarczający jest argument, że to jest katolickie radio. Chyba nie, nie? No.
Czyli rozumiem, że przenosisz się do stolicy, tak? Dobrze usłyszałem.
Pawłowej. Jakiej stolicy?
No, stolicy tego państwa.
A do Warszawy tak zwanej. No, tak, tak. To właśnie możecie mnie spotkać w Warszawie już niedługo, już za miesiąc około, a może cię nawet wcześniej pomóc się poprzeprowadzać trochę. Chodzić z pudłami i tak dalej.
To powiedz, w jakiej dzielnicy będziesz mieszkał chociaż?
No, na Woli.
Na Woli, a to właśnie tam byłem.
Bo wolę. Tak. Już obadałem, gdzie są sklepy nocne z alkoholem, już nawet kupiłem w tym sklepie.
Super.
Ciekawi menele są.
Biedronka.
No to nie wiem akurat, ale bankomat jest.
Wszędzie jest.
No właśnie dlatego.
Gdziekolwiek się nie wynajmie mieszkania, zawsze jest koło Biedronki.
I bankomatu.
I można by we wszystkich ogłoszeniach pisać. Niedaleko Biedronka.
Biedronka, bankomat i monopolowy. Także taka trójca.
A co cię sprowadziło do...
No bo tam, no życie tam jest, no czemu ja wyjechałem, pytanie jest.
Dobre pytanie, bo odkąd pamiętam, czyli kilka lat, siedziałeś na ścianie wschodniej tego kraju, czyli nieżywej ścianie.
Tak, na tym Zadupiu, żeby sobie odpocząć, ale już odpocząłem i wracam teraz.
I bardzo sobie chwaliłeś, bo tam tanio i to jedyne, co można powiedzieć pozytywnego o ścianie wschodniej Polski.
Tanio, czysto i zielono, no i właściwie tyle, tak. O, zadzwonił tu słuchacz jeden.
Cześć Marcin, cześć Hugo.
Dzień dobry.
Cześć.
Ja mam takie trochę pytanie odnośnie wolnego rynku.
O to my wszystko wiemy, może, że do nas.
Tak, no bo mi ostatnio mój kolega dał trochę ćwieka odnośnie pytania. Tak trochę kontekst. Ja jestem cukrzykiem i ja dostaję od państwa refundację na swoje leki, które kosztują mnie tam od złotówki do 10 zł. W Stanach Zjednoczonych jest coś takiego, że państwo nie finansuje cukrzykom żadnych profitów.
No.
I ci ludzie płacą za swoje leki od $100 do $500.
Ale jak często? Bo ja nie wiem, jak się tego używa.
No, powiedzmy, że w jednym opakowaniu do pasków do glukometru w Polsce, jak mi państwo dotuje do tego, to jest złotówka. U nich to jest $50.
Ale na tydzień? Znaczy, ile wychodzi na miesiąc? O.
To znaczy, takie opakowanie z dwoma takimi pudełkami, które mają 60 pasków, to starczy tak powiedzmy na 2 tygodnie.
Czyli $100 na miesiąc.
Tylko że to jest jedna rzecz.
No to...
Insulina w Polsce jest akurat bardzo tania, bo właśnie dotuje to państwo. Ona kosztuje 5 zł za opakowanie. Jedna fiolka kosztuje około tam powiedzmy złotówki dwóch i starczy na powiedzmy 3 tygodnie. W Stanach Zjednoczonych, gdzie jest ten wolny rynek, ludzie kupują taką fiolkę za $150. Ja bym chciał się zapytać, czemu akurat tutaj tutaj w tej Polsce, gdzie nie jest tak super, nie ma tego wolnego rynku, mam lepiej od swoich kolegów z cukrzycą, którzy są w Ameryce.
Niestety nie masz lepiej, bo sobie zobacz, ile oni zarabiają, a ile ty.
Ale oni nie zarabiają, mówię jako moi rówieśnicy, gdzie ich rodzice muszą za to płacić.
No ale słuchaj,
to porównaj, ile jego rodzice ich zarabiają, a ile twoi, no to samo.
Maćku, ale te dotacje, to myślisz, że z jakich pieniędzy idą?
z podatków, tylko że to wszyscy, no wiem, że to trochę takie nie jest fair wobec Polaków, że mi muszą, że przez podatki muszą mi dotować moje paski, a z drugiej strony dla mnie to jest lepiej, a dla Polaka to jest wydanie tam 50 groszy.
No ale to czekaj, gdyby tak było, to wszyscy cukrzycy, gdyby naprawdę było lepiej im żyć w Polsce, to by się poprzewracali do Polski, a ja nie widzę takiego zjawiska, żeby do Polski cukrzycy ze Stanów latali.
Nie, oni się do Polski nie przeprowadzają, bo tam mają lepsze technologie i tak dalej. Tylko,
no wszystko
że właśnie
mam lepsze i życie tańsze i lepszy poziom życia mają za te
swoje tak,
pieniądze.
Tylko mi chodzi konkretnie o ten target tych cukrzyków.
Ale nie możesz tak... To nie jest tak, troszkę... że to całe twoje życie się składa z cukrzycy. No musisz jako w ogóle całość rozpatrywać. Jeżeli dotowanie na cukrzycę to jest część jakiegoś tam systemu, to trzeba popatrzeć na cały ten system, jak działa, a nie tylko tą część, na jedną oszczędność. O, bo oszczędzasz co prawda na cukrzycy, ale skutki tego dotowania państwa wszystkiego są takie, że zarabiasz dużo mniej i wszystko jest dużo droższe niż powinno, nie? Dlatego okay, się czy... lepiej żyje i tak w Stanach, mimo że nie ma dotacji. Właśnie dlatego, że nie ma dotacji.
Dobrze, czyli gdybyśmy w Polsce mieli wolny rynek, no, to moi rodzice, już niedługo ja, byśmy zarabiali więcej i ja bym nie odczuł tego, że ceny wzrosły.
Dokładnie.
Aha, no okej, no to daliście mi argument.
Ceny by zmalały, a ty byś zarabiał coraz więcej. Zresztą Polska by się rozwijała bardzo szybko. Popatrz, jakie
myślę,
wyniki.
To jest ciekawe, że właśnie akurat w tym targecie tych cukrzyków te leki nie tanieją, tylko one coraz bardziej drożeją. Dlaczego? Znaczy, nie wiem, czy to jest jakoś z rynku wynika, czy to dlatego, że te firmy jakoś
zapewne jak coś drożeje, to no nie wynika z rynku z reguły, tylko interwencje państwa są jakieś albo regulacje kosztowne i dlatego pewnie o to chodzi. Bo normalnie zawsze jest, że zawsze powinno tanieć, zawsze wszystko naturalnie na rynku tanieje albo się polepsza jakość z powodu konkurencji. No,
no tutaj... okej. Okay. Dobrze, to tylko tyle chciałem. Dziękuję za odpowiadanie na moje głupie pytania.
Bardzo dobre jest pytanie. Dzięki, to cześć.
Dziękuję bardzo, cześć, na razie.
To było fajne pytanie, aż rzadko. Tak fajne, że aż mi się miło zrobiło.
Jakże błyskotliwa odpowiedź, jeszcze tylko uzupełnię, że to można poszerzać właśnie te grupy. Znaczy, że jeżeli jest, nie wiem, mniejszość cukrzyków, to potem jest mniejszość górników. I na przykład i ci cukrzycy płacą na tych jeszcze górników, a górnicy na cukrzyków i potem kolejne mniejszości rolników, którzy są dotowani i kolejnych. I potem się okazuje, że nagle 3/4 albo 9/10 tego społeczeństwa jest jakaś dotowana przez całą resztę.
No to ten sam na przykład z autobusami. No w Polsce jest bardzo tanio się jeździ komunikacją miejską, a w Stanach bardzo drogo. No ale to dalej nie jest, jakoś ludzie nie przyjeżdżają masowo do Polski, żeby lepiej im tu będzie.
No, jakbyście sobie wsiedlili w Londynie na przykład do metra, to wtedy byście odczuli dopiero ten koszt. To nie jest 4 tam.
To jest drogo. No i co? I gdzie ludzie jadą? Do Londynu mieszkać, a nie do Warszawy. No dziwne. Patrz. To jest...
Tam panie zarabiają 3000 euro. No.
No już. No, dlatego właśnie trzeba o tej całości myśleć, co nie jest takie łatwe, bo wszyscy się skupiają zawsze na jednym przypadku i zamykałem się na cały system dookoła i na wszystkie konsekwencje tego, że są na przykład dotacje. I potem wprowadzają sami siebie w błąd. O, Jacek jeszcze raz przybył.
Dobry wieczór. W kontekście pytania poprzedniego słuchacza chciałem wrzucić coś jeszcze, o czym być może w takich sytuacjach się zapomina.
Proszę bardzo.
Mianowicie w momencie, kiedy państwo, aparat państwowy cokolwiek dotuje, tak, do czegokolwiek dokłada, to powstaje taka sytuacja, że co też jest jakby sprzeczne z tym, jak państwa podchodzą w tym momencie do obywateli, bo eliminuje się konkurencję, tak? Znaczy się, jak coś jest dotowane, tak, to przez to, że to jest dotowane przez wszechwładny aparat państwowy, tak, nie ma możliwości, żeby ktoś po prostu wszedł na ten rynek i zaproponował konkurencyjny produkt.
Prawda?
No. Bo jest po prostu, no, bariera jest ustawiona taka, którą żadna inna konkurencja w sektorze prywatnym by nie była w stanie ustawić, tak? Bo nie ma pod sobą paru milionów obywateli, z których może ściągać haracz.
No krótko, dotacje niosą ze sobą bardzo dużo negatywnych konsekwencji, które się rozlewają po całej gospodarce, a pozytywne konsekwencje są takie, że cukrzycy mają, nie muszą dopłacać w sposób taki widzialny, tak? Wtedy, kiedy kupują, nie muszą dopłacać. Więc to jest akurat widoczne, te pozytywne konsekwencje, a negatywne są niewidoczne, ale ich jest dużo więcej.
Ale ja się zastanawiam, dlaczego ta moda, skądinąd słuszna, na tą aplikację Uber, tak? Dlaczego to się nie poszerza na inne obszary? Dlaczego to działa tylko i wyłącznie z taksówkami, tak? Ja sobie wyobrażam, że to równie dobrze mogłoby sparaliżować rynek restauratorów, tak? Bo ja dosyć często tak mam i to nie tylko w mniejszych miejscowościach, ale także w większych miastach, że przechodzę gdzieś tam po obrzeżach, chciałbym coś zjeść, no i panie, no nie ma restauracji, nie ma, nawet fast foodu nie ma, tak? Bywało już tak, że nawet sklepu spożywczego nie mogłem znaleźć, tak? No ja wyobraźcie sobie, no, mogę skończyć?
No.
Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest jakaś tam, że to jest akurat osiedle takie, gdzie w większości mieszkają emeryci, tak? Ci emeryci, jak wiadomo, w Polsce są biedni, tak? No, bo są, tak? Trudno, żeby byli bogaci, tak? I jest jakaś babcia, która w tym momencie, jak ja szukam tej restauracji, gotuje pierogi, tak? Ale ona tych pierogów nagotowała w pizdu, tak? Bo jest jeszcze przyzwyczajona do tego, że rodzina przyjedzie, tak? Że ktoś to zje, tak? No i co? Te pierogi ma wyrzucać? Ja bym chętnie te pierogi zjadł, tak? To ona by mogła na swoim telefonie, tak, mnie o tym poinformować, tak?
No, ja kiedyś
mam tam, powiedzmy, nie wiem, mam nadmiar 20 pierogów, tak? No, za 10 czy za 15 zł chętnie je odstąpię, nawet stolika ci użyczę, sobie porozmawiamy, no, można, i tak dalej.
Można próbować. Ja miałem dokładnie ten sam pomysł. Może kiedyś to zrobię, ale coś nie mam wiary, że to w Polsce się uda, bo się w Polsce jakoś ludzie tak, nie wiem. Jeden gość próbował to samo zrobić z wymianą rzeczy niepotrzebnych. Takie zamiast Allegro, jakoś oficjalnie to tak w okolicy, żeby się ludzie kupowali, sprzedawali, ale nie idzie im to w ogóle. Się nazywa Gimi czy jakoś tak. Szkoda, bo też fajny pomysł. No ale widzisz, no próbujesz, jedno wychodzi, drugie nie wychodzi, nie wiadomo dlaczego. Ale pomysł jest fajny, ja bym chciał, żeby tak było, ja bym sobie korzystał.
No. Zastanawiam się tylko, czy wtedy powstałyby kolejne zakłady karne dla emerytów, którzy w sposób nielegalny gotują dla obcych ludzi, tak?
Wszyscy skończymy w pierdlu.
No ja myślę, że to jest, cytując też pewnego klasyka, szok, skandal i niedowierzanie, tak? To, że że emeryci po prostu mogą, że tak powiem, no, wyprowadzać jakieś swoje usługi na zewnątrz, fundować je innym ludziom, tak? No jak to świadczy o ich emeryturach, tak?
No pozabieraliby im to wszystko. Dobra, dzięki Jacek.
Dzięki,
będziemy
na razie.
Będziemy kończyć se chyba. No, Hugo.
A, to dżingielek.
Proszę bardzo. Powiedział, że załatwi. To pewno może. No właśnie, nie wyrzucili go. Dobry znak,
no. Aż nie puszczaj mi takich rzeczy, bo mnie nostalgia łapie w ogóle. Będę znowu jęczał komuno wróć.
Dzisiaj mi tak na alternatywy 4 wzięło. To jeszcze jeden, jak już będziemy za chwilkę kończyć.
A trzeci, to jest dla mnie, o! Taki mały. Mieszka, chodźmy. Mieszka, co oni ze mną robią? No? Mieszka, bo mnie zaraz szlak trafi, no.
Ja! Słuchajcie, Koczowiska Dekadencji.
O, tą muzyczkę lubiłem. Słuchacie końca Koczowiska Dekadencji i sobie teraz będziemy kończyć. Tak będzie?
No chyba tak będzie.
Bo Hugo umiera tak powolutku i lepiej niech umiera sam, bo potem umrze tak na antenie, będę musiał dzwonić jakieś pogotowie. Ja nie wiem, jaki jest numer, będzie zawracanie głowy. A ja bym se pograł zamiast tego w Counter-Strike'a, zamiast ludzi ratować. przed śmiercią.
Zatem nie wiesz, gdzie mieszkam.
No nie mam pojęcia właśnie też.
Ale niedługo będziesz na Woli w Warszawie. To jest...
No ale co z tego, dalej nie wiem, gdzie mieszkasz.
I ty.
No to powiesz mi kiedyś?
A po co?
No żebym mógł przyjść z piwem, no.
Mniej osób wie, tym lepiej. No to też... tak jest znak tego kraju.
To też prawda. Ja ci też nie powiem. Ale to i tak znajdziesz na pewno. Lipa. No zbyt przejrzyste życie. Takie dziennikarskie. Takie jak prezydent mieć powinien. No. Wszyscy wiedzą, gdzie mieszka. Wszyscy wiedzą, jaki ma telefon. Maila znają. No.
No czy jakiś komentarz odnośnie wprowadzania żywności do obrotu publicznego?
Nie, ale ja bym to chciał zrobić, wiesz? Tylko... Ja się boję, że w Polsce ludzie są za bardzo nieufni, boją się chodzić, otwierać drzwi i tak dalej. Ale szkoda, bo tak sobie właśnie wymyśliłem dokładnie coś takiego, co Jacek powiedział, żeby to było bardzo super. No, że jakbym w Anglii mieszkał czy gdzieś, to tam spróbuję. O ile nie ma czegoś takiego już.
Ale są takie serwisy, że się zrzucasz się na składniki i gotujecie razem. Albo jedna osoba tylko gotuje, tylko jecie razem.
Tak? No ty dobre. No to tego to ja nie znam. Jakieś sharefood.com czy coś.
No coś takiego, współdziedziczenie, nie współdzielenie. Współdziedziczenie. Tak jak współdzielenie pokoju, mieszkania.
Taki Uber żywnościowy. No, jest ogólnie to fajnie, bo jak widać wszystko idzie w tą stronę, że ludzie sobie zaczynają, że kwitnie taki czarny rynek, taki rynek usług wzajemnych jakichś, czyli bez jakichś tam centralnego zarządzania, jakichś firm, innych dupereli, tylko takie peer-to-peer. No i fajnie, to jest bardzo wygodne. Jak BlaBlaCar, nie?
Dużo rzeczy możesz współdzielić.
No.
Na przykład współdzielić żonę sobie, wystawisz swoją. No,
wiedziałem, że to powiesz. Może też. No, ale w każdym razie to wszystko zmienia, internet zmienia i mobilne aplikacje. Po prostu rozwalają tak życie, albo znaczy nie rozwalają, dodają tyle możliwości komfortu, że to się w pale nie mieści. To jest rewolucja, jak rewolucja przemysłowa po prostu. Się na naszych oczach tak świat zmienia. Nawet nie widzimy, ile już się pozmieniało przez ostatnie, nie wiem, 5 czy 10 lat, jak nam się życie pozmieniało. Ja już kupuję wyłącznie na Allegro, w ogóle już nie istnieją sklepy inne niż wysyłkowe, internetowe na przykład. No, a kiedyś to w ogóle bym nie wpadł na to, że tak będę żyć. No, nie wiem, 20 lat temu ja bym nawet nie pomyślał, że tak można wysyłkowo kupować coś. A co jak mnie okradną, co jak mnie przyślą? A to za drogo. No, się okazuje, że najtaniej. No, więc w każdym razie mówię, że świat się tak zmienia i jedyne, co nie nadąża, to jest państwo. Państwo zostało w XX wieku, gdzieś tam na początku, może w XIX czasem, mentalnie i ciągle myśli przez granice, regulacje, jakieś zakłady pracy.
I utrudnia.
No utrudnia, bo jest zacofane w ogóle mentalnie. No i te wszystkie zgredy tam, które decydują o tym, jak wygląda rzeczywistość prawna, no nie za bardzo się chcą włączyć w życie normalne.
Jeśli kategoriami związków zawodowych jakichś, w ogóle związków?
No w ogóle firma już teraz inaczej wygląda. To już nie jest zakład pracy, że się uczęszcza do pracy, tylko się pracuje po prostu.
Ale rzeczywiście wszystko wygląda tak w XIX wieku trochę, nie? Że to związki zawodowe, jakieś prawo pracy, że po 8 godzin masz pracować, jest zasada, że jakieś, nie wiem, szkoła taka kolektywna jest, wszystko jakieś takie stare.
No, a rzeczywistość taka, że Facebook, Allegro i tak dalej. W ogóle kompletnie inne życie.
Wideokursy, kupowanie na aukcjach, szerowanie tego auta.
No.
Wynajmowanie, a nie kupowanie tych nieruchomości często.
No i jest taka przepaść się robi, że państwo jest kompletnie zbędne wszystkim. Ja mam ja coraz bardziej się oddalam od wszystkiego, co państwowe i wszystko robię jakbyś w jakimś drugim obiegu życie się toczy. Ostatnio PIT mi się zredukował do zera. W ogóle już nic nie robię. W sensie takim przez państwo. W ogóle mi państwo przestało być potrzebne już do czegokolwiek.
Jak zobaczysz urzędnika, to jakie masz wrażenie? Dowolnego. Wybierz sobie dowolnego urzędnika, mundurowego, niemundurowego. Widzisz go, że musisz z nim wejść w interakcję. I co sobie myślisz? Czy to jest coś, co ci ułatwi życie, czy utrudni?
To jest upierdliwość chodząca na dwóch nogach.
To...
chodząca upierdliwość, kompletnie zbędny człowiek taki, mi jest w ogóle do niczego niepotrzebny, no takie mam wrażenie, ale tylko w Polsce, w Anglii nie było tak, co ciekawe. Nie czułem tego właśnie upierdliwości.
W czym ci pomógł urzędnik?
Niczym, ale specjalnie nie przeszkadzał, bo on się w ogóle nie zgłasza, jak nie jest potrzebny.
Po prostu go nie ma, to dobrze.
No jest gdzieś tam sobie, ale...
Z tym jest pożyteczny, że go nie ma.
Nie, no coś tam robi, na przykład, ja wiem, firmą, znaczy pilnuje tam, żeby tam rejestracja spółek, żeby wszystko było na miejscu, informacje były czy coś. No ale to jest parę osób. Wszystko robią się komputery.
Jeszcze komputery właśnie, po co to osoby?
No pilnują, żeby komputery były włączone. I tak.
Żeby zmienić dysk twardy czasem.
No tak, ale nie po to powinni być urzędnicy, no po to powinni być. Nadzorować komputery.
Z karczerem tam przejść po korytarzu czasem.
Jeszcze raz na chwilę mleczarz wpadł.
Tak jest. Jedna rzecz mi się właśnie a propos urzędników przypomniała. Słuchajcie, rewelacyjna sprawa. Ostatnio rozmawiałem z dziewczyną z Agencji Rynku Rolnego. Formularz pewien, po prostu nie wiedziałem jak wypełnić, bo strasznie głupi formularz. Wcześniej co było proste i zajmowało mi pół strony bez formularza, teraz na formularzu stronie jest 4. Znam ją, często do niej dzwonię i się pytam, czy nie dało się prościej, bo tu są błędy. Zamiast napisać data realizacji czegoś, to jest harmonogram działań napisany, co zupełnie co innego znaczy w języku polskim. Ona mówi, wie, że to jest złe, się czepiam w ogóle. Mówi, nie czepiam się, chcę usprawnić. Mówię, proponuję, bo prowadzę działalność gospodarczą Agencji Rynku Rolnego. Niech mi zlecą przygotowanie tego formularza. Dużo nie, od nich tym nie ukradnę. No i tak sobie, znaczy nie ukradnę. Dużo nie będę chciał za przygotowanie takiego formularza. I zawsze gadamy z pół godziny o tym formularzu, co tam ma być wpisane. No i tak jakoś tak od słowa wyszło, mówię, powinna się pani w takim razie, żeby tu się nie męczyć z tym wszystkim. A, bo wyszło na to, że żeby ten formularz zmienić, to trzeba bardzo długo, dużo roboty tam w tej Agencji Rynku Rolnego odwalić. Tam biuro prawdy musi to zatwierdzić, jakieś zarządzenie prezesa musi wyjść Agencji Rynku Rolnego, żeby jeden głupi formularz poprawić, nawet tam, nieważne. I strasznie tak dziewczynie to było przykro i takie trochę głupie, że po prostu takie proste błędy nie tak się łatwo poprawić. No i powiedziałem jej, że powinna w takim razie może przejść do prywatnego biznesu. I wiecie, co mi powiedziała?
No.
Że bardzo by chciała.
O, bardzo dobrze, są tacy urzędnicy. No jak już zaczynałem dezerterować urzędnicy, to będzie zmiana.
Będzie. Czego wami sobie życzę. Dobranoc, chłopaki.
Dziękuję bardzo. To było bardzo optymistyczne na sam koniec i ja już nic nie dodam, żeby nie psuć optymizmu na weekend.
To ode mnie tylko dżingielek losowy.
Łapę wziął, to było wszystko jedno.
O, tak, łapownik.
Myślałem, że zaprosisz do radia coś tam.
A, tak w ogóle, tak? To no, do którego radia?
Do swojego, no każdy tu ma swoje.
To zapraszam do www.kontestacja.com. To jest takie radio, gdzie się mówi o pieniądzach. Dużo więcej niż w tym drugim radio, o którym powie zaraz Martin. No i co? I okiemmilionera.pl. Tam se zajrzyjcie. O, tam se zajrzyjcie. Okiemmilionera.pl.
Tam wam Kosiński wam pomoże. Tam wam.
Tak jest. No, że zacytuję?
Łapę wziął, to było wszystko jedno.
O, tak, łapownik.
On bierze w łapę od tych milionerów wszystko. To nie jest za darmo, on za darmo tego nie robi. No.
Nie robi, znaczy publikuje audycje po cenach dumpingowych, bo za darmo możecie je ściągnąć.
No, a jak ten? A jak macie, dalej wam się wolność podoba i to wszystko, co mówią w kontestacji, ale nie chcę, macie dość tych pieniędzy, tylko o innych aspektach wolności chcecie sobie pogadać, to przyjdźcie do www.enklawa.net. No, a w ogóle to możecie wymieniać się między radiami, bo co to za problem w ogóle jest żaden.
Oba są dumpingowe.
Tak, i ten, no przecież nie zabronimy wam adresów pisać. Znaczy ja bym mógł, bo mogę tam zhakować Hugo, a Hugo mnie nie może, bo jest chory.
Ja bym im zabronił wchodzenia na twoje radio osobiście.
Ja bym jakieś licencje w ogóle chciał, żeby były, no bo jednak odpowiedni ludzie powinni się zajmować tym.
Nie byle mniej kto. Rozgłośni radiowych, bo jest za dużo.
Mniej. Ja może choćby na jakiś kompromis. Po prostu dobra, te dwa już niech są, bo one już są porządnie robione. I tyle, no wystarczą nam dwa radia. Nie?
Już nie mogą być lepiej robione przecież.
Nie mogą być.
Spójrzcie, co się dzieje, jak ktoś sobie zakłada radio. To wszystko jest gorzej robione, ja myślę, że powinni zabronić.
To są przestępcy w ogóle, trzeba powiedzieć, prawdzie spojrzeć w oczy. Przestępcy. Nielegalnie.
Tak. Radio Wnet równa się HIV. Czy coś.
No to wpadajcie, przychodźcie za tydzień. Będzie za tydzień? Czy nie będzie?
A, chyba będzie. Albo nie będzie.
To przyjdźcie za tydzień, albo nie przyjdźcie. Dobranoc.
Dobranoc.
Lecimy!